Minęła 21:30. Studio Radia Maryja, w wieczornych rozmowach niedokończonych. Miło mi powitać naszych gości. Pan Bronisław Jan Korfanty, wnuk Jana Korfantego, brata Wojciecha Korfantego, senator 6. i 7. kadencji, czyli krótko mówiąc, stryjeczny wnuk Wojciecha Korfantego. To nasz gość. Witam serdecznie, panie Bronisławie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I pan poseł do Parlamentu Europejskiego, pan marszałek Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, panie marszałku.
Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Temat naszego spotkania dzisiaj kontynuowany z spotkania w telewizji Trwam. Polski Śląsk. Aktualność polityki Wojciecha Korfantego. Mówiliśmy troszeczkę historycznie na temat zasług Wojciecha Korfantego dla Polski. Nie tylko dla Górnego Śląska, ale dla Polski, bo bez niego prawdopodobny kształt Rzeczypospolitej nie byłby w 1918, 19 i kolejnych latach taki, jaki był. No i być może po II wojnie światowej te granice wyglądałyby inaczej, gdyby granice II Rzeczypospolitej też wyglądały inaczej. To przywódca narodowy Górnego Śląska związany z chrześcijańską demokracją, wcześniej z ruchem narodowym, jeden z przywódców powstań śląskich, szczególnie trzecie powstanie śląskie, to komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku. No i wiele, wiele innych zasług, wicepremier, kandydat na premiera, poseł do Reichstagu, do Sejmu Pruskiego, do Sejmu Śląskiego, do Sejmu Rzeczypospolitej, więc ogromnie, ogromnie dużo tych oddziaływań na różnych polach było, bo nie chcę powiedzieć zaszczytów, choć służba Rzeczypospolitej jest zaszczytem, ale Wojciech Korfanty też płacił za to konkretną cenę. Więc powiedzmy, drodzy goście, w takim może słowie wstępnym, gdyby każdy z panów zechciał powiedzieć, jak postrzega aktualność polityki Wojciecha Korfantego dzisiaj, bo jeśli aktualność, to też w dzisiejszych czasach, oczywiście w odniesieniu do tej historii, którą współtworzył. Może potomek z rodziny, pan Bronisław Jan Korfanty.
Dziękuję bardzo, ojcze. Szanowni radiosłuchacze, ja bym chciał zacząć może trochę nietypowo, bo postać Wojciecha Korfantego przez wiele, wiele lat była zapomniana, ale zdaje się, że prorocze słowa były Ignacego Paderewskiego, który w telegramie żałobnym do Elżbiety Korfantowej, wdowy po Wojciechu Korfantym, pisał o to w takich słowach: z wyroku Bożego pełna chwały służba Wojciecha Korfantego dobiegła końca. Stanął przed Najwyższym wielki Polak, mąż stanu, wierny rzecznik Kościoła, nieustraszony rycerz Rzeczpospolitej. Tam, powiedział Paderewski, już nie spotka go żadna nienawiść ani złość ludzka. Powiedział także, że Wojciech Korfanty znajdzie na kartach historii należne mu stanowisko, chociaż go odmawiano mu za życia. Droga Wojciecha Korfantego, polityczna biografia Wojciecha Korfantego skłania do pewnych refleksji nad losem człowieka. Ten urodzony w siemianowickiej dzielnicy Sadzawka, syn górnika Wojciech Korfanty, urodził się w 1873 roku, w czasach, kiedy na Śląsku panował Kulturkampf, czyli germanizacja Śląska, która zataczała coraz szersze kręgi. Zaczęła się ona w 1871 roku po zjednoczeniu Niemiec, kiedy kanclerzem Rzeszy został Otto Bismarck, który chciał stworzyć jednorodne państwo niemieckie i do tego żywioł Polski nie był mu za bardzo potrzebny. Wojciech Korfanty na samym początku zetknął się, na samym początku swojej działalności zetknął się z ideami endeckimi narodowej demokracji, Romana Dmowskiego. To go zafascynowało. To go zafascynowało już w szkole średniej, a także na studiach we Wrocławiu. Przed pierwszą swoją kampanią w 1903 roku rzucił hasło, powiedział wszystkim górnoślązakom: jesteśmy Polakami. Jesteśmy Polakami jednej wielkiej ojczyzny. Ojczyzny, której przecież jeszcze nie było. I powiedział, że tą ojczyznę my szczerze kochamy i tej ojczyźnie jesteśmy w stanie wszystko oddać. To były słowa, to było właściwie wyznanie wiary Wojciecha Korfantego i ta polskość, narodowość, tożsamość śląska, to były wyznaczniki jego działalności. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach to, co wyznawał Wojciech Korfanty, te zasady, jakimi się kierował, zasady także chrześcijańsko-demokratyczne, zasady katolickiej nauki Kościoła, no przydałyby się we współczesnych czasach także, żeby taka odnowa moralna w naszym społeczeństwie nastąpiła. Bo przecież z tą polskością to w dzisiejszych czasach jest różnie. My, wiadomo, mieszkamy w Polsce, ale o tym patriotyzmie nie mówimy zbyt często, bo przecież mieszkamy w wolnym kraju, ale to nie jest tak, że o tym mamy zapominać. My musimy o tym pamiętać, powtarzać to młodym, że tacy ludzie, jak Wojciech Korfanty, którzy żyli już tam ileś lat temu, no takie zasady, takimi zasadami się kierowali i one, te zasady, są aktualne w dalszym ciągu, myślę. I to jest ważne o tym, żeby pamiętać w tej aktualnej naszej polityce, gdzie rozmawiamy, zajmujemy się bieżącymi sprawami, ale o tych sprawach jak gdyby związanych trochę i z ideologią, i z duchem człowieka coraz mniej się zajmujemy. Tak myślę, bym to widział na samym początku tej naszej dyskusji.
Pan marszałek.
Bardzo dziękuję. Jutro przypada 75. rocznica śmierci Wojciecha Korfantego i to jest data, którą musimy pamiętać, którą musimy uczcić, bo to wszystko, co ojciec we wstępie do audycji wyliczył jako zasługi Wojciecha Korfantego, można streścić właściwie w czterech słowach. Jeden z ojców polskiej niepodległości. I o tych ludziach, o żadnym z tych ludzi, którzy budowali polską niepodległość, nie można zapomnieć. Im więcej ich pamiętamy, tym bardziej historia staje się żywa. Dlatego jutro o godzinie 13 w Katowicach, w miejscu, które było tym oparciem, matecznikiem działalności Wojciecha Korfantego, chociaż sam pochodził z Siemianowic, ale Katowice były tym centrum Górnego Śląska, przed gmachem Sejmu Śląskiego, w którym są, w Sejmie Śląskim są przecież popiersia wszystkich ojców odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku. Tam delegaci Prawicy Rzeczypospolitej, środowisk z nami współpracujących, złożą jutro kwiaty, oddadzą hołd Wojciechowi Korfantemu po to, żeby potem pójść się pomodlić jeszcze na jego grobie, na katowicki cmentarz. O wszystkich tych ludziach, którym zawdzięczamy niepodległość, musimy pamiętać. Ale rzeczywiście najlepszą formą wdzięczności wobec męża stanu jest po prostu refleksja nad tym, co z jego dziedzictwa pozostaje, co jest aktualne, do czego nas zobowiązuje. Przecież taką pierwszą rzeczą to jest to, że siłą Polski są sami Polacy. Polska wróciła na Górny Śląsk. No pamiętajmy, że naprawdę to był przewrót geopolityczny, dlatego że Górny Śląsk znalazł się poza polską suwerennością w XIV wieku. przez 600 lat prawie Polska nie panowała, nie miała suwerenności nad tym obszarem. Ono pozostało w obszarze kultury polskiej, ale państwo polskie tam suwerenności nie miało. Wojciechowi Korfantemu udało się doprowadzić do tego, że nie polskość, bo polskość tam była, ale że Polska tam wróciła jako państwo, dlatego że potrafił zrozumieć, że demokratyzacja, która dokonywała się w Europie w drugiej połowie XIX wieku, tworzy ogromną szansę dla przyszłości niepodległej Polski, bo Polska będzie tam, gdzie będą tego chcieli Polacy. On potrafił tych Polaków górnośląskich przekonać do tego, że nie tylko ich polskość powinna wyrażać się w języku, ale również w poczuciu państwowym i w solidarności narodowej. Wybory 1903 roku, kiedy Wojciech Korfanty został wybrany do Reichstagu jako kandydat Polski, pokazał, że Polacy nie muszą głosować na niemieckie centrum tylko dlatego, że mają niemiecką partię opozycyjną. Mogą głosować na swoich reprezentantów, na własną reprezentację narodową. To był prawdziwy przełom. Niemcom to się w głowie nie mieściło, Warmia nawet, gdzie rzeczywiście polskość była słaba, ale Warmia do rozbiorów była częścią Rzeczypospolitej, Górny Śląsk nie. I Polska nagle tam się, oczywiście nie w naszym przekonaniu, ale w wyobrażeniu opinii niemieckiej, Polska się tam pojawiła. A pojawiła się dzięki akcji Wojciecha Korfantego, że potrafił przekonać Ślązaków, że warto być obywatelami przyszłej Polski, która powstanie. Druga sprawa, ta aktualność jest dzisiaj szczególnie duża, dlatego że w pewnym sensie my obserwujemy wyzwanie rzucone dziełu Wojciecha Korfantego w postaci no, szczególnie tych środowisk, które proponują Ślązakom, żeby właśnie zdystansować się od Polski, od polskości. Żyjemy w wolnym państwie, każdy może głosić swoje poglądy, jest tym, kim się czuje i właśnie wolna Polska daje takie prawo. Ale tym bardziej, im bardziej pojawiają się tego typu propozycje, tym bardziej powinniśmy przypominać, warto być Polakiem. Również warto Śląsk, dlatego kultura śląska przetrwała, że była Polska i przetrwała w kontekście polskim. Spójrzmy, Niemcy zachodnie były po II wojnie światowej krajem demokratycznym. Instytucje na poziomie lokalnym funkcjonowały zaraz po wojnie. W 1949 roku powstała Republika Federalna. Masa ludzi przed komunizmem tam uciekła. Niemcy nadały obywatelstwo wszystkim obywatelom przedwojennych Niemiec, również tym przesiedlonym albo tym, którzy sami się przesiedlili do Niemiec zachodnich. Czy tam pojawiły się gazety w Gwarze Śląskiej, czy tam kultywowano tradycje mowy śląskiej, czy tam komuś przyszło do głowy, żeby się pojawiła narodowość śląska? Nawet tego typu idee, no, którym jeżeli chcemy całości narodowej, no musimy być przeciwni, ale tego typu idee mogły się pojawić tylko w kontekście kultury polskiej. Tego nie ma w Niemczech, to jest w Polsce, bo Śląsk ma przyszłość w Polsce i warto być Polakiem. I to jest wielkie wyzwanie, to jest testament Wojciecha Korfantego, który dzisiaj przez te dziesięciolecia, które upłynęły do jego śmierci, jego głos ciągle do nas dociera, że Polakiem być warto. I myślę, że tutaj jałowe oburzenie, ono tak naprawdę nie zmieni niczyich poglądów. Natomiast jeżeli będziemy pamiętali o tym, że Wojciech Korfanty potrafił zachęcić ludzi, żeby głosowali po polsku, żeby zbudowali silną opinię polską, to jest najsilniejsza podstawa naszej całości narodowej. I dzisiaj, kiedy się tyle słychać głosów, że nie warto być Polakiem właśnie, to my musimy tym mocniej mówić, że warto. Trzecie przesłanie Wojciecha Korfantego, no to jest to, że trzeba walczyć o szacunek dla Polski, dla Polaków. Ja mówiłem trochę o współczesnych Niemczech, zobaczmy. No powtórzę jeszcze raz. Uznały, że wszyscy, którzy przed wojną mieli obywatelstwo niemieckie, ich potomkowie mają prawo do tego obywatelstwa. No dobrze, no ale do czasów hitlerowskich Niemcy Cesarstwo Niemieckie, Republika Weimarska, szczególnie Republika Weimarska, mimo całej antypolskiej polityki, jako demokratyczne państwo uznawała istnienie mniejszości narodowej polskiej. Dzisiaj się to kwestionuje do tego poziomu nawet, że w wypadku rozbitych rodzin utrudnia się rodzicom rozmowę w języku polskim z dziećmi. Polska musi w tych sprawach występować mocno, występować jednoznacznie, nie tylko dlatego, że takie są prawa naszych obywateli, ale dlatego, że tego domaga się sama sprawiedliwość. I tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy, która była bardzo ważna w życiu i w dziele Wojciecha Korfantego. O Polsce musimy umieć mówić na forum międzynarodowym. Bo na przykład tam, gdzie chodzi o kwestionowanie praw, na przykład polskich praw, ale łączących się z prawami rodziny w Niemczech, no to my nie możemy tylko mówić, że to jest łamanie praw Polaków, bo to nie zainteresuje świata, Europy. My musimy mówić otwarcie, że to jest łamanie praw człowieka po prostu. Ale do tego, i tu jest kolejny taki, kolejny moment, który stanowi dziedzictwo i stanowi aktualność dziedzictwa Wojciecha Korfantego, potrzebujemy odważnych polityków. Kiedy Wojciech Korfanty 3 tygodnie przed zakończeniem działań wojennych w czasie I wojny światowej w Reichstagu mówił o tym, że przyszła Polska musi objąć Górny Śląsk, a więc część niemieckiego terytorium, wtedy żaden francuski, brytyjski czy amerykański żołnierz nie postawił jeszcze stopy na terytorium niemieckim. Wynik wojny był niepewny. Dzisiaj bardzo często nasi politycy się boją, że ktoś się na nich skrzywi. A tak naprawdę polityk musi nawet w takiej sytuacji, jak Wojciech Korfanty wtedy, na jesieni 18 roku, musi nawet w sytuacji, kiedy naraża się na bardzo poważne ataki, musi bronić tego, co stanowi dobro wspólne narodu. I to jest takie wielkie przesłanie i trzeba to robić na forum międzynarodowym dzisiaj. To jest to wielkie przesłanie Wojciecha Korfantego. No i taka rzecz, która szczególnie wymaga dzisiaj podkreślenia, no bo mówimy, i to jest zupełnie naturalne, przede wszystkim o jego zasługach narodowych. Jeden z ojców niepodległej Polski, człowiek, któremu zawdzięczamy powrót Górnego Śląska do Polski. To może być taki najbardziej demokratyczny powrót, dlatego że powrót spowodowany po pierwsze głosami Polaków, polityką polską, która doprowadziła do plebiscytu i wreszcie świadectwem krwi. Również w czasie powstań. Ale ten Wojciech Korfanty, mąż stanu, który miał tak ogromne zasługi dla państwa polskiego, jednocześnie był politykiem opierającym swoją działalność na zasadach katolickich. Encykliki społeczne papieży, katolicka nauka społeczna, to był fundament jego działalności. On chciał zagwarantować w Polsce obecność nurtu katolickiego. Oczywiście chrześcijańska demokracja, którą kierował, nie była jedynym takim nurtem. Konserwatyści też byli nurtem zupełnie katolickim. Narodowa demokracja pod wieloma względy reprezentowała opinię katolicką, ale intencją Wojciecha Korfantego było to, żeby taki nurt w polskim życiu politycznym istniał. I wreszcie przesłanie, myślę tym ostatnim, dziedzictwo Wojciecha Korfantego polega na tym, że jego życie, taka naprawdę niezwykła spójność tego życia od działalności patriotycznej młodego chłopaka przez działalność narodową młodego absolwenta, studenta, potem absolwenta, po działalność ściśle polityczną, pierwszy mandat, który objął mając 30 lat, przez kilkadziesiąt lat. Pokazuje taką niezwykłą spójność życia i to, że tak naprawdę patriotyzm może i powinien być kwestią takiego odpowiedzialnego stosunku Polaka do własnego państwa. No i wreszcie myślę, tu pewnie pan senator więcej powie, ta odwaga moralna może się wyrażała najbardziej nie w tym, że siedział w więzieniu niemieckim, polskim, no ale w tym, że jego działalność polityczna naraziła go po prostu na zwykłe takie moralne krzywdy. Więzienie czasem jest aktem walki ze strony przeciwnika, ale to jest i to jest to wielkie dziedzictwo, które powinniśmy podjąć, ale myślę, streśmy to jeszcze w tych dwóch słowach. Warto być Polakiem, Brońmy całości Rzeczypospolitej. Polska jest silna naszą opinią. I to dzieło, któremu zawdzięczamy, to odrodzenie narodowe na Śląsku, to jest naprawdę coś, czemu powinniśmy być wierni, co trzeba powiedzieć w przeddzień 75. rocznicy jego śmierci.
Panie senatorze.
Ja chciałem jeszcze dodać, że ta 75. rocznica śmierci Wojciecha Korfantego jest równocześnie tym dniem, w którym obchodzimy także 95. rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego, bo Wojciech Korfanty zmarł dokładnie w 20. rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego, tego pierwszego z cyklu tych trzech powstań, które doprowadziło tą część Górnego Śląska do Polski. Ja myślę, że takie dyskusje tu są bardzo ciekawe i ze wszechmiar pożyteczne, bowiem w dalszym ciągu jak gdyby Polska nie wie, co zawdzięczała w tym czasie Śląskowi. Ten skrawek ziemi terytorialnie niezbyt duży, jednak zawierał większość tego przemysłu, większość kopalń, większość hut i bardzo dużo, wiele klasy robotniczej, ludzi pracujących na Śląsku. To trzeba stale powtarzać, że dzięki Śląskowi, dzięki Górnemu Śląskowi, jego potencjałowi przemysłowemu, Polska z kraju typowo rolniczego przekształciła się w kraj przemysłowo-rolniczy, czy może rolniczo-przemysłowy jeszcze z większą ilością jednak rolnictwa niż przemysłu. To trzeba stale powtarzać. Ja jak byłem senatorem przez te dwie kadencje, w których ojciec wspominał, ciągle to starałem się robić, w Warszawie szczególnie, bo na Śląsku to my to znamy, że jednak te zasługi Wojciecha Korfantego i te szczególnie to trzecie powstanie śląskie, przyłączenie tej najbardziej cennej części Górnego Śląska do Polski, to my to znamy, że to było bardzo ważne, ale w Warszawie to niekoniecznie jeszcze o tym się wie. I organizowałem konferencję w Senacie z okazji przyłączenia bodajże 90. rocznicy Górnego Śląska do Polski na sali kolumnowej. Były ciekawe referaty, to też rozmawialiśmy tam także o powstaniach, o Wojciechu Korfantym, o jego myśli, o tej myśli katolicko-społecznej. Zorganizowaliśmy także wystawę, którą żeśmy nazwali Wojciech Korfanty, współtwórca II Rzeczpospolitej, bo przecież on zaliczał się do tych najważniejszych postaci politycznych z tego okresu na równi z Józefem Piłsudskim, Ignacym Paderewskim, Wincentem Witosem czy Ignacym Daszyńskim. To byli ci właśnie wskrzesiciele II Rzeczpospolitej.
Gdy mówimy o Wojciechu Korfantym, to chciałbym jeszcze wyłuskać ten wątek jego wystąpień w Reichstagu, a więc jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pan senator mówił o tym, że wygłosił około 60 przemówień, a więc często zabierał głos. To też była jego odwaga, że zabierał głos, potrafił zabierać głos. Nie był niemy. Tak, w tym Sejmie niemieckim, jako polski reprezentant. No i to najważniejsze przemówienie, gdzie bardzo jasno i też odważnie wytoczył granicę, że Śląsk, Warmia, Mazury, Gdańsk mają przynależeć do Polski. I wtedy tam podeszli do niego i mówią do niego, że panie pośle, pan jest w Reichstagu, w parlamencie niemieckim. Niech pan uważa, co pan mówi. Dzisiaj nawet w parlamencie polskim, panie marszałku, jest problem niejednokrotnie, żeby reprezentować polską rację stanu. Ja już nie mówię o tych wszystkich parkietach brukselskich.
Ojcze, ja taką historię może opowiem. W jednej ze stacji komercyjnych brałem udział w przedostatnim spisem na Śląsku. brałem udział w takiej debacie międzypartyjnej. Byli przedstawiciele wszystkich istotnych partii politycznych i była kwestia tego, że no jest ta tendencja, żeby Ślązacy nie deklarowali się jako Polacy w spisie powszechnym. Różne głosy. Ja mówię, no oczywiście każdy ma prawo składać taką deklarację, jak uważa. I to powinniśmy na początku powiedzieć. Państwo polskie dlatego chroni wolności każdego swojego obywatela, więc każdy złoży taką deklarację, jaką uważa. Ale myślę, ale my wszyscy, jako politycy polscy, jako politycy Rzeczypospolitej, powinniśmy chyba solidarnie zaapelować do naszych słuchaczy, jeżeli nas słuchają, że warto być Polakiem, żeby składać deklaracje, potwierdzać swoją polskość i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że na to właściwie większość uczestników, a nie, dlaczego, nie, a po co, to takich, nie ma co składać takich apeli. No naprawdę, to jest jakiś straszny kryzys, jeżeli dzisiaj mamy taką władzę, która zapytana o to, czy zaapeluje do swoich obywateli, żeby potwierdzili, że warto być wiernym tej kulturze narodowej, która jest wartością i moralną, ale nawet prawną, konstytucyjną wartością Rzeczypospolitej, że to jest coś, co warto popierać. No to po co my tych polityków mamy, jak oni reprezentują dobra wspólnego tego narodu, który podjęli się reprezentować. No, dlatego trudno się, może mniej zaskakujące jest, jak coś takiego zobaczy, taka sytuacja jak w sejmiku województwa opolskiego, kiedy posłowie reprezentujący obecną władzę, Platformę Obywatelską, zaczęli oponować przeciwko propozycji nadania imienia Orła Białego sali obrad sejmiku. No przecież ten orzeł, no jak ktoś nie wie, no niech jedzie do Legnicy, no tam w kościele Franciszkanów jest mauzoleum ostatnich piastów, którzy już właściwie żyli w kulturze niemieckiej i tak dalej, ale byli potomkami polskiej dynastii. To mauzoleum jest pełne odwołań do początków państwa polskiego, do Chrobrego, do pierwszych władców, i tam wszędzie jest orzeł biały. I nagle się okazuje się, że dla tego orła białego, no że on może być jako pieczątka, ale nawet nie można takiego imienia nadać tej śląskiej dzielnicy, którą właśnie dynastia i ten orzeł wiązał z Polską nawet wtedy, kiedy te drogi korony polskiej i księstw śląskich się rozeszły. No naprawdę to takie proste pytanie, które ludzie sobie często stawiają, gdzie my żyjemy, no? Gdzie my żyjemy, jeżeli mamy taki personel państwowy, który nie potrafi z dumą reprezentować, czy bronić w sytuacjach konfrontacji, jakichś kontrowersji, bronić tych wartości, które powinny być dla nas cenne. Bronić nie na zasadzie potępień, jakiejś agresji, ale powiedzieć z dumą, warto być Polakiem, no po prostu warto być Polakiem.
Pewnie gdyby Salam miała mieć wezwanie czekoladowego orła, byłoby łatwiej.
Czekoladowego, czy tam 12 gwiazd, czy i tak dalej.
Ale to też no, pokazuje Wojciech Korfanty taką determinację chyba, prawda, w dążeniu do celu, bo tych kłód, które po drodze gdzieś pod jego nogi padały, i to powiedzmy sobie szczerze, również ze strony władzy w II Rzeczpospolitej, no było sporo. On jednak zawsze pozostawał wierny temu fundamentowi. To też chyba jest nauka, panie marszałku, panie senatorze, dla dzisiejszych polityków, którzy no, fundamenty traktują dosyć lekką ręką.
Tak. Wojciech Korfanty, to może, tak jak powiedziałem wcześniej, zasady życiowe oparte na katolickiej nauce społecznej, na moralności chrześcijańskiej, nie wszyscy wiedzą, był jednym z większych znawców encyklik papieskich. Na nich się bardzo dobrze znał i no, te encykliki papieskie były dla niego wyznacznikiem w działalności i w życiu osobistym, i w życiu politycznym. W 1871 roku została ogłoszona ważna encyklika Leona XIII Rerum Novarum, która mówiła o tym, że, która jak gdyby otwierała się na świat pracy, na świat robotników, pracowników, którym w ustroju kapitalistycznym dzieje się dosyć spora krzywda. Była to jedna z pierwszych tak zwana encyklika społeczna Kościoła i do niej często odwoływał się Wojciech Korfanty, chociażby w swoich wystąpieniach w parlamencie już od 1903 roku. Jednym z pierwszych jego wystąpień, ja tutaj wcześniej mówiliśmy, że 60 tych wystąpień było, ja ściągnąłem te materiały źródłowe z Niemiec, wydane zostało w formie to obszernej księgi, ale w jednym z tych pierwszych wystąpień w parlamencie Rzeszy, no on w sposób bardzo istotny zajmował się sprawami pracowników, robotników, kopalń, którym działa się duża krzywda. Było wielkie rozwarstwienie tutaj społeczne. Wojciech Korfanty apelował o to, żeby zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o wynagrodzenia i czas pracy na przykład. Mówił, że czas pracy na Górnym Śląsku jest o wiele, wiele większy niż w pozostałych częściach państwa niemieckiego zjednoczonego. A wynagrodzenia, mówił, że były około trzykrotnie mniejsze niż w innych dzielnicach zjednoczonych Niemiec. To widać, że jak gdyby on tą naukę wypływającą z tych encyklik, no jak gdyby w rzeczywistości stosował, biorąc pod obronę tych właśnie ludzi, pracowników, którzy w ciężkich warunkach, strasznie ciężkich warunkach pracowali na kopalniach. To właściwie było to odniesienie się bezpośrednio do tych encyklik papieskich, do tej pierwszej encykliki najważniejszej Leona XIII, Rerum Novarum, która mówiła o tym właśnie społecznym aspekcie, o pracy robotników w ustroju burżuazyjnym. I Wojciech Korfanty jak gdyby nie negował prywatnej własności, negował tylko wynaturzenia kapitalizmu. Wynaturzenia kapitalizmu, czyli zbyt wielki rozdźwięk między pracodawcami a pracownikami, że to powinno być zmienione. W encyklice Rerum Novarum Kościół po raz pierwszy mówił o tym, że jak się to mówi, przyjdzie co do czego, to robotnicy mają także prawo i do strajku. To było pierwszy raz postawione wtedy. I to wydaje mi się, oczywiście ta encyklika była skierowana także i po to, żeby jak gdyby zneutralizować żywioł socjalistyczny i komunistyczny, który jednak też w tym czasie się rozwijał bardzo i to leżało na sercu Kościoła, żeby to zmienić. To było stosowanie się do tych zasad, bo przecież z tych właśnie encyklik i ta druga, o którą żeśmy z marszałkiem mówili, Quadragesima Anno Piusa XI, wzięła się tak zwana katolicka nauka społeczna, jak gdyby odniesienie, i ona trwa do dzisiejszego dnia. Przecież Kościół w dalszym ciągu, pamiętamy jak było za czasów komunistycznych, upominanie się Kościoła o wolne niedziele, bo przecież w niedzielę też trzeba było pracować, później o wolne soboty, to ciągle wypływało z tych podstawowych encyklik, tych dwóch, i Korfanty do tego się stosował, i tak jak mówiłem, w 1903 roku, zanim dostał się pierwszy raz do parlamentu, zarzucano mu, że zwalczał Kościół, to była kompletna nieprawda, to było tak, że zwalczał on księży, ale księży, którzy germanizowali, księży germanizatorów. Także tak to wyglądało i ta I on tych poglądów nie zmienił. On tych poglądów nie zmienił do końca życia, ciągle na tym się opierał i właściwie do końca życia tak to trwało. Tak to trwało, no ale na pierwszym miejscu oczywiście ta polskość to była. Także jak myśmy rozmawiali z córkami Wojciecha Korfantego, które pierwszy raz w latach 80. Przyjechały do Polski, one mówiły, że to polskość dla ojca to była rzecz najważniejsza, niepodlegająca, to co marszałek mówił, warto być Polakiem i tak dalej. Jak opowiadały córki, w latach, kiedy Wojciech Korfanty posłował do parlamentu niemieckiego, oni mieszkali w tym czasie w Niemczech, w Berlinie. Wojciech Korfanty w każdą niedzielę przy obiedzie wyciągał pana Tadeusza i na głos czytało się pana Tadeusza. Młode dziewczyny, które jeszcze wtedy były córki, Halina i Maria, które były jeszcze młodymi osobami, uczyły się, przecież mieszkały w Berlinie, uczyły się w szkole niemieckiej. Wojciech Korfanty zatrudnił pannę Weinlandównę, ona się nazywała, z tego co mi wiadomo, ona wszystko to, co przerobiły po niemiecku w szkole niemieckiej, przerabiali po polsku, czyli jak gdyby te młode dziewczyny z tego no nie za bardzo były zadowolone, bo musiały podwójnie temat przerabiać, ale po polsku było to drugi raz przerabiane.
No właśnie, to jest istotne, tak, panie Bronisławie, bo pan wspominał o tym obiedzie, gdzie czytano pana Tadeusza. Przecież praktycznie w każdym domu były biblioteki, prawda? Każdy dom to była mała biblioteczka rodzinna, gdzie klasyka była obecna. Przecież mama Wojciecha uczyła go też języka polskiego na przykładzie żywotów świętych Piotra Skargi. To były takie perełki. No dzisiaj, gdy rodzina, nie chcę generalizować oczywiście, ale chyba dosyć często to się niestety zdarza, gdy w ogóle razem zasiada do obiadu, co już jest ewenementem, a tak było, no to zamiast pana Tadeusza to na przykład stacja telewizyjna na trzy literki sobie gra, gdzie no, niespecjalnie możemy się spodziewać promocji klasyków polskich.
No, także to jak córki opowiadały jeszcze no, w tym Berlinie, jak mieszkał, przychodziły święta, no to specjalnie wyjeżdżał do Krakowa, żeby strój świąteczny polski przywieźć, z Krakowa go wiózł do Berlina, tak żeby on w tym Berlinie tam po prostu był. Mówiły też, że fantastyczny później, to już w późniejszym okresie, że fantastyczny był stosunek Wojciecha Korfantego do swoich wnuków oczywiście, to też nam mówiły, a w ogóle to byłem kompletnie zaskoczony, bo to, o czym chciałem powiedzieć na samym wstępie, co wspominałem o tych słowach Ignacego Paderewskiego, że on, Wojciech Korfanty, znajdzie na kartach historii właściwe, jak powiedział Paderewski, stanowisko. No to się stało w latach 80. Ja pamiętam, że nasz rodzinny dom w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Brzozowej 5, no przez te lata całe komunistyczne, no to nikt tam nas nie prosił ani o jedno słowo o Wojciechu Korfantym, czy coś powiedzieć, gdzie przynajmniej żyje rodzina i tak dalej, no ale jak te czasy jednak się zmieniły, to do naszego domu rodzinnego to pielgrzymki zaczęły chodzić. Zaczęli sobie przypominać Wojciecha Korfantego, że taki tutaj był Wojciech Korfanty, najbardziej zasłużony Ślązak, to też tutaj i w plebiscycie pewnym wyszło, zresztą Gazeta Wyborcza zrobiła Wojciech Korfanty pierwsze miejsce tutaj zajął jako najbardziej znany polityk z tego naszego okręgu. No to,
ale warto to, też właśnie, żeby dzisiaj Wojciech Korfanty na falach Ogólnopolskiego Radia Maryja wybrzmiał nie tylko jako Ślązak, ale też jako współtwórca państwowości polskiej, jako jeden z tych ojców odrodzonej ojczyzny.
Pamiętajmy, że on był nie tylko dyktatorem trzeciego powstania śląskiego, ale był we władzach powstania wielkopolskiego, dlatego że w jego polityce od początku na pierwszym miejscu była Polska i on uważał, że prawa Ślązaków zagwarantuje wtedy, kiedy będą objęci, zachowają swoją kulturę, swoją tradycję, wtedy, kiedy będą objęci solidarnością polską. Zresztą wcale nie tylko ze względu na presję aliantów, ale on sam w Sejmie Ustawodawczym jeszcze pracował nad zagwarantowaniem własnych praw przez województwo śląskie. On dbał o to, żeby Śląsk miał swoje szczególne miejsce w Polsce. Ja chciałem wrócić jeszcze do tego, co pan senator mówił o tych kontrowersjach z duchowieństwem niemieckim. No pamiętajmy, że to były tego samego rodzaju kontrowersje ze strony Wojciecha Korfantego, jakie mieli nasi wybitni biskupi, dlatego że kiedy przyszły powstania śląskie, była kwestia plebiscytu, w jaki sposób duchowieństwo polskie, które na ogół było pod władzą wyższego duchowieństwa niemieckiego na Górnym Śląsku, w jaki sposób księża polscy mają się zachować. Wtedy dwóch wybitnych biskupów, jednych z rzędu kilku najwybitniejszych w episkopacie, ksiądz arcybiskup Teodorowicz, metropolita Lwowa, ormiańsko-katolicki, i ksiądz biskup Sapieha, nie arcybiskup jeszcze, nie kardynał, tylko biskup, bo dopiero w 25 roku diecezja krakowska została metropolią, wtedy jeszcze jako biskup, ten, który potem został kardynałem, konsekrował, wyświęcił na księdza Karola Wojtyłę. Oni we dwóch pojechali do Rzymu zabiegać jeszcze za pontyfikatu Benedykta XV, żeby polscy księża mieli prawo udziału w akcji plebiscytowej. Mimo że biskupi niemieccy tutaj próbowali hamować ich aktywność, i arcybiskup Teodorowicz i biskup Sapieha powtarzali: Polska ma wielką inteligencję we wszystkich dzielnicach, ale na Śląsku ma przede wszystkim lud. I jedyną inteligencją jest duchowieństwo. Jeżeli duchowieństwo nie będzie się mogło wypowiedzieć w plebiscycie, to znaczy, że zakneblujemy Polsce usta w plebiscycie o tym, w jakim państwie ma znaleźć się Górny Śląsk. I wtedy decyzja Stolicy Apostolskiej była taka, że owszem, proszono, żeby skoro biskupi niemieccy i tak dalej, to żeby księża na kazaniach nie mówili, ale pozwolono polskim księżom występować na wiecach, na zgromadzeniach publicznych i występować za Polską. Wojciech Korfanty jako wybitny polityk katolicki bronił po prostu tego samego prawa, którego bronili polscy biskupi, kiedy Polska tak jednym głosem po prostu walczyła o to, żeby społeczeństwo Śląska mogło się swobodnie wypowiedzieć i żeby mogło swobodnie powiedzieć o tym, że chce być częścią Rzeczypospolitej, częścią Polski. To było tym bardziej ważne, rzeczywiście nie wszyscy mieszkańcy Śląska chcieli być w Polsce. Plebiscyt dał, tam różnie się te głosy liczy, dlatego że tam był również udział wyborców, którzy wyjechali ze Śląska, mieli przyznane prawo potem głosowania na Śląsku, ale generalnie wynik był 60-40% na rzecz Niemiec, ale to pokazało, że 40% mieszkańców Górnego Śląska, tych głosujących, a mieszkańców więcej, bo mówię, bo tu głosowali też przyjezdni, że prawie połowa mieszkańców Górnego Śląska chce żyć w Polsce. Ja bym powiedział, że jeżeli sobie nawet uświadomimy ten wynik plebiscytu, który też był podzielony, jak wielką naprawdę właśnie tą determinację, wiarę w swój obowiązek, ale jednocześnie tą wiarę w to, że się stawia cel, który może być zrealizowany, trzeba było mieć, żeby w 1903 roku, kiedy jeszcze nawet nie było wojny europejskiej na horyzoncie, zacząć prowadzić akcję na rzecz tego, żeby Śląsk, który przez większość swojej historii wtedy do Polski nie należał, żeby wrócił do Polski. Chociaż mówię, tutaj zaznaczmy jedno, Korfanty nikomu nie chciał niczego odbierać, bo w momencie, kiedy zaczynał swoją akcję, to Śląsk należał do Prus w wyniku podboju w wojnach śląskich dopiero 140 lat. Kiedy my mówimy, że historia tej ziemi jest skomplikowana, to pamiętajmy o jednym, że do połowy XVIII wieku Śląsk znajdował się pod suwerennością korony świętego Wacława. Został przez Prusy, został podbity w połowie XVIII wieku, czyli tak. Tutaj akcja Korfantego była kilka pokoleń dopiero po tym nowym zaborze, ale jak wielką wiarę w zadanie, które trzeba było wypełnić, trzeba byłoby mieć, żeby w tak trudnych warunkach, właśnie gdy ta Polska, no oprócz księży, nie miała innej inteligencji na Śląsku i tak dalej, a księża jeszcze byli, jak mówię, no często no, kontrolowani przez episkopat niemiecki i tak dalej, jak wielką wiarę trzeba było mieć w przyszłość Polski, żeby na tej ziemi podjąć pracę dla Polski.
No tak, to ja jeszcze bym może słowo dodał. No rzeczywiście ta zorganizowanie Polskiego Komitetu Plebiscytowego, no to była organizacja no potężna. Potężna organizacja składająca się z wielu dziesiątek różnego rodzaju ludzi, którzy pomagali w tych sprawach w plebiscycie. Wojciech Korfanty został tym komisarzem plebiscytowym z nadania tutaj rządu polskiego, ale jako zastępców miał ludzi z różnych opcji politycznych. Poseł Biniszkiewicz był od socjalistów, ze związków zawodowych był Rymer, także on potrafił to rozszerzyć na wszystkie opcje polityczne. To nie był tylko Korfanty, chrześcijańska demokracja, ale tak jak mówimy, był także i Biniszkiewicz, był i także Józef Rymer, który był związany ze związkami zawodowymi, tutaj pracowniczymi. Także to była ogromna organizacja i mówienie, jeśli ktoś mówi mi o tym, że tutaj było tylko 40% głosów na jak gdyby korzyść strony polskiej, to ja zawsze mówię, to nie było tylko, to było aż. To było aż 40% popierających ludzi. Przecież to, co marszałek mówił, ci ludzie żyli w kraju, w Prusach, czy też później no, w Zjednoczonych Niemczech już od 1871 roku, no to no, przeciwstawić się państwu, panowaniu danego kraju, to trzeba wielkiej odwagi. To trzeba wielkiej odwagi i mówię, nie tylko 40%, tylko aż 40%, ale tak mówię, no, rola główna jednak tutaj Wojciecha Korfantego, ale też i innych opcji politycznych, których potrafił skupić do tego celu, żeby no, korzystne te...
To też jest dosyć charakterystyczne, prawda, że Wojciech Korfanty, on raczej łączył. To był taki człowiek, który potrafił współpracować, który widział cel, i zapraszał do współpracy tych, którzy chcą coś zrobić.
Tak, jego droga życiowa jest wyjątkowo prosta. Wyjątkowo prosta, taka jednoznaczna. Jednocześnie był tym politykiem, który potrafił współpracować z prawicą. Był jednym z liderów prawicy w Sejmie Ustawodawczym. Tak. Był jednym z liderów prawicy. Potrafił swój kierunek szukać porozumienia z lewicą po przewrocie majowym i potrafił budować silne centrum pod koniec lat 30. Także to jest ciekawe, że to był w ścisłym tego słowa znaczeniu polityk, a jednocześnie człowiek o wyjątkowo prostym, takiej prostej, konsekwentnej drodze. Ja bym, jeżeli można, jeszcze chciał wrócić do jednej sprawy, która nie wiąże się z polityką tych owoców duchowych tej pracy, która w jakimś fragmencie jest pracą Korfantego, bo zjawisko jest o wiele szersze, ale on też miał w tym swój wielki udział i kierunek, który reprezentował, że my musimy wiedzieć o tym, że Górny Śląsk jest w skali europejskiej, był regionem najzupełniej unikatowym, dlatego że to jest bodaj jedyny region, który zachował tak silną strukturę życia chrześcijańskiego w dobie industrializacji. Generalnie w socjologii się przyjmuje, że uprzemysłowienie prowadziło do pewnego rozróżnienia w związku z kościołem. Ludzie przechodzili ze wsi do miast, to było tak jakby wyjście z tych kolejn życiowych i tak dalej. Śląsk jest niezwykłym na skalę europejskim przykładem regionu, który zachował niezwykle silną opinię katolicką w warunkach uprzemysłowienia. I tutaj na pewno praca z jednej strony silny związek kościoła z narodem, to był ogromny czynnik No, też jak pokazywaliśmy na tych trudnościach, które spotykały Korwantego, to z dwoma narodami, bo to po drugiej stronie też było, ale w wypadku polskości, no, ogromnie silny związek duchowieństwa, głównie niższego duchowieństwa w tym wypadku z narodem, z życiem narodowym i też katolicki charakter tej akcji narodowej, dlatego, że Wojciech Korwanty właśnie był przede wszystkim politykiem katolickim. To był jego taki główny, chociaż może nie w każdym momencie wychodzący, bo były te priorytetowe potrzeby, te bieżące potrzeby narodowe, to był ten bardzo silny motyw jego działalności. Przy czym trzeba podkreślić, że jego poglądy, to jak on rozumiał, jak wykładał encykliki społeczne, to był przede wszystkim solidaryzm społeczny, bo poza wszystkim ten solidaryzm polegający na tym, że pracownicy powinni szanować przedsiębiorcę, rozumieć, że przedsiębiorca jest potrzebny, że jakaś idea wywłaszczeniowa i tak dalej nie prowadzą donikąd, a z kolei przedsiębiorcy powinni szukać porozumienia z pracownikami. Ja myślę, że wszystkim bym polecał, żeby naprawdę pojechali do Katowic, zobaczyli na przykład Nikiszowiec, jak wyglądała współpraca przedsiębiorców z ich pracownikami, jakie pomniki zostawiła i jak to się ma do tam do Nowej Huty czy czegoś. No, zbudowana w ogromnym stopniu też dzięki właścicielom kopalń, niezwykła, dzisiaj zabytkowa dzielnica górnicza z kościołem w środku, z wielkim neobarokowym kościołem w środku. Dzielnica, domy, ogrody i tak dalej, mieszkania dla pracowników i w środku kościół. I to były efekty tego rozumienia społecznej odpowiedzialności kapitału, szacunku dla przedsiębiorców, a z drugiej strony odpowiedzialności przedsiębiorców za swoich pracowników. I to mówię, to warto zobaczyć, bo to są rzeczy naprawdę unikatowe w skali europejskiej. My często naprawdę nie w pełni doceniamy to, co mamy, często bardzo blisko nas i powinniśmy widzieć, zobaczyć, docenić, podziwiać.
Ja myślę jeszcze, panie marszałku, pan wspomniał o Sejmie Ustawodawczym, czyli tym pierwszym Sejmie, który powstał po odrodzeniu się państwa polskiego. No, trzeba powiedzieć, że Wojciech Korfanty w tym Sejmie Ustawodawczym, do którego wchodzili też posłowie, którzy posłowali do parlamentów tam do Wiednia czy do Niemiec, to oni automatycznie weszli do Sejmu Ustawodawczego, tego właściwie chyba najważniejszego Sejmu, który robił podwaliny pod państwo polskie. Przez te 3 lata tej działalności, czy może on chyba w 22, panie marszałku,
18-22,
powzięto około 400 ustaw różnego rodzaju, te podwaliny tego państwa. Wojciech Korfanty był jednym z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów z 15-letnim stażem, można powiedzieć, w parlamencie niemieckim.
To trudno sobie wyobrazić, jednocześnie zasiadając w Naczelnej Radzie Ludowej i kierując powstanie w Wielkopolsce i będąc komisarzem plebiscytowym i dyktatorem powstania i cały czas będąc posłem Sejmu Ustawodawczego.
Tak, Wojciech Korfanty był przecież w tym pierwszym, jako jeden właściwie z pierwszych posłów zabrał głos w tym Sejmie Ustawodawczym, bowiem zrobili go szefem największego klubu, Związku Ludowo-Narodowego. To był największy klub, który skupiał właśnie chrześcijańską demokrację narodową, prawicę generalnie, największy klub. I Wojciech Korfanty wystawił, że tak powiem, na pierwszego marszałka Wojciecha Trąbczyńskiego, jego kolegę też z parlamentu niemieckiego, który został pierwszym marszałkiem Sejmu. Wojciech Korfanty oczywiście w tym Sejmie Ustawodawczym spełniał niepośrednią rolę, ale jak gdyby w tych pierwszych tylko latach, bo później zaczęły go już zajmować sprawy związane tutaj ze Śląskiem, z powstaniami śląskimi, ale w tym pierwszym okresie był w komisji bodajże konstytucyjnej, bodajże chyba w komisji spraw zagranicznych, w tych najważniejszych komisjach pracował. Także to jest mało znana może taka, a to był ten pierwszy Sejm, który robił podwaliny pod jak gdyby wszystkie ustawy.
To jeszcze powiedzmy może to, co mnie się nasuwa. Po 26 roku Wojciech Korfanty no sporo wycierpiał ze strony władzy, czy też no, czy na szczeblu wojewódzkim, ale także ogólnopaństwowej. Był w Berezie Kartuskiej.
W procesie brzeskim.
W procesie brzeskim. Był później na emigracji. Udał się do Pragi czeskiej, następnie stamtąd do Francji. Powrócił, gdy Hitler wypowiadał pakt o nieagresji, gdy Polska no, stanęła wobec wojny. Powrócił do Polski i też został aresztowany. I w zasadzie mniej więcej miesiąc przed śmiercią opuścił więzienie, polskie więzienie. I zostawił też testament. Gdybyście panowie też może i ten wątek poruszyli w tych rozważaniach, a pan Bronisław gdyby o tym testamencie też powiedział. Panie marszałku.
To jest, powiedzmy otwarcie, no, zawstydzający i taki ciężki moment naszej historii, no, o którym trzeba mówić otwarcie, dlatego że no to jest jedyny sposób, żeby coś złego naprawić, jeżeli się sprawy stawia otwarcie. To, że Wojciech Korfanty tylko dlatego, że po 26 roku był politykiem opozycyjnym, był w opozycji, to, że zamiast po powrocie z emigracji trafić do rządu jedności narodowej, trafił do więzienia, no to mówię, to jest wątek taki zawstydzający, no, spowodowany chyba przez to, że obóz, który wtedy rządził, wielkich zasług dla Polski, to trzeba powiedzieć też otwarcie, konstytucja kwietniowa była konstytucją, która sprawdziła się w okresie II wojny światowej, zagwarantowała Polsce przetrwanie władz suwerennych mimo utraty terytorium narodowego, ale niestety ten obóz pomajowy, obóz spadkobierców marszałka Piłsudskiego, to było takie przekonanie, tylko my walczyliśmy o Polskę, a skoro tylko my walczyliśmy o Polskę, to my mamy sądzić innych, tylko ci, którzy idą z nami, służą Polsce. Opozycja, właściwie dla opozycji nie było miejsca, no bo opozycja, jeżeli dążyła do zmiany władzy, tak jak w wypadku działalności tej koalicji centrolewu Związku Obrony Praw i Wolności Ludu po 26 roku, no to było traktowane jako działalność antypaństwowa. To jest rzecz zawstydzająca. Wielu ludzi, nawet obozu pomajowego, obozu marszałka Piłsudskiego, no takich jak profesor Marian Zdziechowski, czy jak profesor Witold Staniewicz, późniejszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego i po wojnie więzień, a potem rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu, złożył mandat poselski jako Piłsudczyk w proteście przeciwko procesom brzeskim. Późnym, jeszcze gorszym echem tego wszystkiego to jest uwięzienie Wojciecha Korfantego i to wydaje mi się, że to jest taka przestroga w ogóle, że jeżeli mamy mówić dzisiaj z jednej strony o dziedzictwie, ale z drugiej o przesłaniu, to jest taka wielka przestroga, że jeżeli chcemy służyć Polsce, to nikt o Polsce nie powinien myśleć, tylko my, prawda? Bo my wszyscy jesteśmy po to, żeby Polsce najpierw służyć. I jeżeli mamy w tym większy od innych udział, to się trzeba cieszyć, ale to nigdy nie jest udział wyłączny, dlatego że właśnie w ogóle wkład nawet i samego Wojciecha Korfantego, ale wkład Górnego Śląska w walkę o granice Rzeczypospolitej po I wojnie światowej pokazuje, że Polska była dziełem wszystkich. Że naprawdę dla Polski pracowało bardzo, bardzo wielu ludzi, bardzo wiele kierunków. Te kierunki nawet kiedy konkurencyjne w trakcie pracy politycznej okazywały się w efekcie komplementarne, uzupełniające często w efektach tej pracy i to jest jakaś wielka, wielka nauka. Myślę, że to więzienie Wojciecha Korfantego, z którego no, wyszedł do szpitala, potem umarł po prostu i to już się kończy jego życie, to jest taki zawstydzający moment, który mówię, powinien być nauką i przestrogą dla wszystkich, bo on ciężki to jest przede wszystkim nie dla ofiary, tylko dla tych, którzy go tam do tego więzienia wysłali. To jest, myślę, że to jest najcięższe, bo to jest decyzja, której w żaden sposób racjonalny nie można bronić, że człowiek, który należał do Ojców Niepodległości, zamiast być zaproszony do rządu w obliczu zagrożenia państwa, został wysłany do więzienia.
A tego taką egzemplifikacją bardzo wymowną jest chociażby korona cierniowa na trumnie podczas pogrzebu Wojciecha Korfantego na kilka tak naprawdę dni przed wybuchem II wojny światowej, panie senatorze.
Tak, to o czym pan marszałek powiedział, tak istotnie było. Nie trzeba tu niczego owijać w bawełnę. Po tym 26 roku Wojciech Korfanty to już głęboka opozycja była do rządów sanacyjnych, no, atakowany zewsząd i ze strony właśnie władz tutaj śląskich z Grażyńskim na czele, ale także i atakowany ze strony władz centralnych, uwięzienie w Twierdzy Brzeskiej po tym Brześciu. Z tego co wiemy, to Wojciech Korfanty jednak już w tym 30 roku dość upadł na zdrowiu. Tam był bardzo szykanowany w tym Brześciu. Wyszedł w trakcie pobytu w 30 roku w Brześciu, odbywały się akurat wybory i on siedząc w Twierdzy Brzeskiej został wybrany na senatora Rzeczpospolitej. W związku z uzyskaniem przez niego mandatu musiano go z Twierdzy Brzeskiej zwolnić. Ale właściwie największe pasmo nieszczęść zaczęło się od 35 roku, kiedy to musiał uchodzić przed aresztowaniem z Polski do Czechosłowacji. To samo to, że ten, który przyprowadził Śląsk do Polski, nagle okazał się być wyjętym spod prawa. Musiał uciekać za granicę przed aresztowaniem. W 1935 roku zachorował ciężko syn Wojciecha Korfantego, Witold. On miał 28 lat i Wojciech Korfanty prosił władze sanacyjne o to, by mógł się z umierającym synem zobaczyć. Były słane pisma do rządu polskiego, załatwiał to jego starszy syn Zbigniew. Nic to nie przyniosło. Wojciech Korfanty z umierającym synem nie spotkał się, na jego pogrzebie nie był. Z tego, co opowiadały nam, jak wspominałem, w latach 80., w 89. roku pierwszy raz spotkałem się z córkami Wojciecha Korfantego. Wojciech Korfanty czekał na moście w Cieszynie na informację, na pismo, że może do Polski wjechać. Też były przy nim wtedy córki, obie. I z ich opowiadań wynikało, że Wojciech Korfanty jako polityk, no, był człowiekiem no bardzo twardym. Czasem niektórzy mówią, że trochę nawet i brutalnym. Ale mówi, po raz pierwszy w życiu widziały ojca, jak szlochał. Takie było to przeżycie wielkie, ogromne dla niego. I jak wiemy, na tej emigracji został do samego końca w tym kwietniu 1939 roku, kiedy zbliżała się nawałnica niemiecka. Zdecydował się wrócić, zameldował się, że przyjechał, na co po prostu władze postanowiły go aresztować 16-17 sierpnia zmarł. Wojciech Korfanty miał pogrzeby, można powiedzieć, dwa. Jeden w Warszawie, w kościele pod wezwaniem świętego Zbawiciela i drugi po zakończeniu tej mszy w Warszawie. Ciało przewieziono do Katowic. Tam odbyła się uroczystość pogrzebowa w kościele Piotra i Pawła.
Ogromna manifestacja.
Mówi się, że było to około 50, 100, a nawet więcej niż 100 tysięcy osób brało w niej udział. Na trasie konduktu okna ludzie przybierali kirem, czarnymi szarfami. Brały udział różne delegacje różnych związków wojackich, halerczyków i tak dalej. Powstańcy śląscy, Kościół katolicki, tak samo. No niestety taka jakaś ja to do końca nie umiem tego też zrozumieć, że już nawet Wojciech Korfanty już przecież nie żył i żeby nie zasłużył sobie nawet na oficjalną delegację państwową, to było już no, mało zrozumiałe, a tak postąpił wojewoda Grażyński, który to się akurat działo w okresie, że tak powiem, weekendu, jak się to teraz mówi, wyjechał na urlop i nie brał w tym udziału.
No, te sytuacje są powtarzalne.
Także to ogromny kondukt i tak jak mówiłem w tym kondukcie, ojciec mi mówił też, że brał oczywiście w tym kondukcie, brał udział, prowadził żonę Zbigniewa Korfantego, syna Wojciecha, kondukt przez całe Katowice przechodził najpierw z kościoła do pomnika powstańców śląskich, później pod redakcją jego czasopisma Polonii i dopiero później na jak to mówią, śląskie powązki, cmentarz przy ulicy Francuskiej i takim symboliczną jakąś tutaj sprawą czy znakiem było na to, że na trumnie została położona korona zrobiona z cierni. Korona z cierni, która no, w jakiś sposób taki symboliczny obrazowała tą jego drogę polityczną. Nie była to łatwa droga. Była to trudna droga wielkiego polityka, który ten Śląsk głównym był, który przyłączył do Polski, no ale jednak tutaj te szykany były duże. Ale to, co chciałem powiedzieć na sam koniec, jednak pomimo tylu cierpień, tyle wycierpiał, na dwa dni przed śmiercią, na kilka dni przed śmiercią ogłosił swój tak zwany testament polityczny, w którym stwierdził, ja to będę skracał, bo to chyba nie wiem, czy też to dobrze pamiętam, ale tak w takich słowach się wypowiadał. Wypowiadam jedną prośbę do ludu śląskiego, aby pozostał wierny Kościołowi katolickiemu i swojemu przywiązaniu do Polski i żeby pracował nadal z pełnym poświęceniem, ażeby zrobić taką Polskę na miarę naszych marzeń, Polskę katolicką, Polskę praworządną i Polskę zawsze sprawiedliwą.
Katolicka, praworządna i sprawiedliwa. Panowie, zaprośmy naszych słuchaczy do rozmów. Temat rozmów, proszę Państwa, to Polski Śląsk, aktualność polityki Wojciecha Korfantego. Nasi goście w studio do Państwa dyspozycji, pan Bronisław Jan Korfanty, stryjeczny wnuk Wojciecha Korfantego, senator 6. i 7. kadencji i pan poseł do Parlamentu Europejskiego, pan marszałek Marek Jurek, prezes prawicy Rzeczypospolitej. To może w oczekiwaniu na telefony podam jeszcze numer właśnie 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południowej, 655 23 33 lub 66 dla słuchaczy z zagranicy i 536 600 100, 536 600 200 telefony w naszej rodzinie. Wspominaliśmy m.in. o Ignacym Janie Paderewskim w kontekście Wojciecha Korfantego, mówiliśmy nawet o tym, że został przewieziony przez Wojciecha Korfantego do Poznania, więc może teraz kilka taktów przynajmniej Polonez Azdur, opus 53, gra Ignacy Jan Paderewski. Thank you. Radio Maryja, prosimy.
Kłaniam się. Ja tu jestem między Łańcutem, a moje imię Stanisław, mieszka między Łańcutem a Leżańskim.
Bardzo prosimy. Jest pan na antenie, słuchamy.
Na Podkarpaciu. Właśnie ja już ten temat tu już... A przepraszam jeszcze. Bardzo witam ojca i gości w studiu. To jest syn, bo ja nie dosłyszałem, trochę głuchawy jestem, byłem w łazience, nie dosłyszałem. To jest syn Korfantego.
Stryjeczny wnuk, czyli stryjeczny wnuk Wojciecha Korfantego, czyli wnuk Jana Korfantego, który był bratem Wojciecha Korfantego. Tak bym tutaj odpowiedział.
Aha, to jest rodzina.
Rodzina, jak najbardziej.
A właśnie, ja już nieraz już się dobijam do anteny, to się mi udało. Dzięki ci, o Boże. Chciałbym parę słów na ten temat. Właśnie, bo tam słyszałem o Brześciu, no to musieli uciekać z ojczyzny przed Józefem Piłsudskim, bo byliby aresztowani. Tylko to trochę mnie, bo ja jestem ludowcem z krwi i kości, ja już mam 80 lat i tak dalej i mam książkę Zbrodnia i chwała przed sobą. I właśnie chciałem... Tylko to mnie dziwne, że ten, co nam opowiadał, nie wiem, czy to historyk, czy to coś, nie wspomniał nic o Wincentym Witosie. Przecież Wincenty Witos jako premier, no, tak wyszedł, jak wyszedł, musiał uciekać do Czech, bo ja tam byłem ze sztandarem, bo mam sztandar w domu. Byłem ze sztandarem w Grudku, w Czechach, bo tam było osłonięcie tej tablicy, gdzie mieszkał Wincenty Witos. Mhm. No i tu ten historyk, no czy tam z rodziny, nie było wzmianki nic o Wincentym Witosie. To był trzykrotny premier. A jeszcze jakby, proszę ojca, tylko proszę mi nie wyłączać. Ja bym jeszcze się cofnął, bo ja to z głowy nie mówię, tylko z książki mam przed sobą książkę Zbrodnia i chwała i tam wszystko jest dopisane, więc jakbym się cofnął do Cudu nad Wisłą, proszę kochani. Czego to tak się wszystko przemilcza? Ja się tego nie mogę, to mnie boli. Witos, no, zamach majowy, maj, 26 rok. No, jeśli byście pozwolili, to ja tylko przeczytam księdza Panasia, znaczy kapelana marszałka Józefa Piłsudskiego, można? Tak, króciutko.
Jeżeli bardzo króciutko, to tak, bo...
Szybko. Spowiedź publiczna księdza Panasia w dniu 17 maja 26 rok przed jego ekscelencją arcybiskupem Galem w kościele garnizonowym przy ulicy Długiej w Warszawie. Po nabożeństwie za poległych żołnierzy w walce bratobójczej, a tam poległo 400 młodych ludzi obrońców demokracji. Bo to ja byłem kapelan, mówi ten ksiądz, ja byłem kapelan wojsk legionowych Piłsudskiego. Oświadczam wobec Boga trumien pomordowanych mych braci i wszystkich obecnych, co następuje. Zgrzeszyłem, gdyż niemal bałwochwalczo czciłem i wierzyłem w prawość i uczciwość żołnierską Piłsudskiego. Lecz Pan Bóg Sprawiedliwy mnie za to ukarał, gdyż dzisiaj muszę patrzeć na największą ze zbrodni na świecie, którą popełnił Piłsudski. ordery, te, które dotąd zdobiły mi piersi, mianowicie krzyż Virtuti Militari, piątek lat otrzymany za obronę Przemyśla, oficerski krzyż Polonia Restituta, otrzymany za zorganizowanie rewolucji drugiej brygady przeciw Austrii, bity pod Rarańczą i obronę honoru żołnierza polskiego w procesie Marmoros-Szyget. Czterokrotny krzyż waleczny za zasługi w Legionach Polskich i wojnie polsko-bolszewickiej, otrzymane z rąk Piłsudskiego. Nosiłem z dumą i chlubą. Dziś po tej zbrodni, którą on popełnił, palą mi pierś. Zrywam je, gdyż te same ordery znajdują się na piersiach generała Dreschera, zwycięzcy w bratobójczej walce. Rzucam mu pod nogi, ponieważ zostały zhańbione. Po tych słowach zerwał z piersi ordery i rzucił je generałowi Dreszarowi, po czym oddali się do zakrystii. W czasie mowy księdza Panasia w kościele zaległa grobowa cisza, obecna generalicja i wojskowi bladzi rozpuszczali głowy. Po mowie oddał się słyszeć płacz i liczne głosy potakujące mowie. To jest tylko tak pokrótce. A jeszcze na pewno znacie i ojciec zna i tamten historyk na pewno zna. W imieniu rządu to mówi Vincenty Witos. Żołnierze, na was patrzy i wam ufa cała Polska, patrzy cały świat. Od was czeka ratunku, ocalenia od niewoli i hańby. Naród, państwo ochroni od rzezi i grabieży wasze rodziny. Do walki więc idźcie i walczcie, wróćcie zwycięzcami. W imieniu rządu prezydent ministrów Vincenty Witos. W tym bardzo trudnym położeniu kraju w dniu 12 sierpnia w 20 roku Józef Piłsudski rezygnuje ze stanowiska naczelnika państwa i naczelnego wodza wojsk polskich. W obecności wicepremiera Daszyńskiego, ministra Skolskiego i przekazuje pismo Witosowi. Główny ciężar obrony kraju spadł na Wincentego Witosa. W przypadku przegranej obrony byłby głównym winnym odpowiedzialności za klęskę. Piłsudski nie chciał nim być, więc złożył rezygnację. Kochani, zstąpił...
Panie Stanisławie, już króciutko ostatnie zdanie, dobrze? Żeby dać gościom i kolejne telefony.
Już. Głównym winnym odpowiedzialności za klęskę Piłsudski nie chciał być na nas, złożył rezygnację, zwątpił w zwycięstwo, mając przeczucie klęski już 5 sierpnia. Zadbał o swoją rodzinę, by nie dostała się w ręce zbliżających się bolszewików. Spakował bagaż z adiutantem numer 1 pułku piechoty Wieniawa. Długoszewski odwiózł samochodem rodziny Piłsudskiego do majątku swojej matki, do Bobowej koło, znaczy do Tarnowa.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję. Więc tu mamy te dwa wątki, tak? I temat jest Wojciech Korfanty. To jest ta osoba, o której chcemy mówić w przeddzień 75. rocznicy śmierci Wojciecha Korfantego. Ale mówiliśmy, że to jest jeden z tych, którym Polska zawdzięcza niepodległość i kształt. Tak jak Józefowi Piłsudskiemu, tak jak Wincentemu Witosowi i jeszcze wymieniliśmy kilku innych polityków, więc może gdyby panowie w tym kontekście głosu pana Stanisława.
Otóż to ojciec powiedział najważniejszą rzecz, to o czym mówiliśmy na początku. Wojciech Korfanty był jednym z ojców niepodległości Polski i tu można użyć liczby pojedynczej, i ojcem, polskiego Górnego Śląska, ojcem powrotu Górnego Śląska do polskiej suwerenności, do Rzeczypospolitej. I nie dlatego dzisiaj o nim mówimy, żeby robić jakieś porównania, kto był ważniejszy, kto był mniej ważny, ale dlatego, że jutro, dosłownie w dniu jutrzejszym, obchodzimy 75. rocznicę jego śmierci. I te takie wyjątkowe momenty, wyjątkowe rocznice, to powinna być okazja, żeby człowieka przypomnieć po to, żeby na wiele kolejnych lat w świadomości narodowej pozostał. Tutaj ja myślę, że naszego słuchacza można najzupełniej uspokoić, że kiedy za rok będzie 70. rocznica śmierci premiera Witosa, na pewno o nim będziemy mówić, bo to jest kwestia solidarności narodowej. Nie tego, że ten czy inny kierunek jest nam bliższy czy nie, ale że Polska powinna umieć oddać cześć wszystkim, którzy mieli zasługę dla Polski. Pan bardzo dobrze przypomniał, że premier Witos był premierem rządu obrony narodowej w 20 roku. To był pierwszy rząd, którym kierował i o tym trzeba pamiętać, tak jak to, że marszałek Piłsudski był wodzem naczelnym, który tą wojnę wygrał. Druga rzecz to są te smutne momenty w historii, to o czym mówiliśmy. Pan tu bardzo dramatycznie przypomniał. Ja myślę, że trzeba pamiętać o tym, że takie wydarzenia jak przewrót majowy, to był wielki dramat narodowy, podzielił Polaków. Mówiliśmy o tym, że rządy potem pomajowe miały swoje cienie, ale miały swoje blaski. Konstytucja kwietniowa ogromnie przysłużyła się Polsce na emigracji. Można powiedzieć, że miała, że była w jakimś sensie prorocza, przewidując to, że trzeba zagwarantować ciągłość władz Rzeczypospolitej w warunkach utraty terytorium narodowego. I to była wielka zasługa dla Polski. Więc jeżeli dzisiaj mówimy o tych smutnych momentach, bo musimy o nich powiedzieć, były pytania, musimy o nich powiedzieć w kontekście Wojciecha Korfantego, to nie po to, żeby potępiać, chociaż w wypadku ludzi starszego pokolenia można zrozumieć emocje, ale nie po to, żeby potępiać, tylko po to, żeby się czegoś nauczyć. Tylko po to, bo gdyby szanowano zasługi Wojciecha Korfantego dla niepodległej Polski, to nigdy by nie spotkały go takie krzywdy wolnej Polsce. Aczkolwiek sprawiedliwość, trzeba powiedzieć jedno, że on wtedy był prześladowany jako przeciwnik polityczny, natomiast komuniści czy Niemcy potrafili prześladować rodzinę. A tego jednak Polska nigdy. Tego, co robił PRL w stosunku do rodziny, czy co robili Niemcy, to tego Polska nie robiła, prześladowała. Jego spotkała niesprawiedliwość jako człowieka, jako polityka, ale rodziny to już jest kwestia tego, jaką cenę się płaci za brak niepodległości.
Ja myślę, że warto jeszcze dodać, to zasługi Wincentego Witosa są niezaprzeczalne. W gronie najważniejszych osób stoi, najważniejszych polityków dwudziestolecia międzywojennego, trzykrotny premier przecież. Wincenty Witos bardzo blisko współpracował właśnie z Wojciechem Korfantem.
Jako wicepremierem
w drugim rządzie Wincentego Witosa. Ta praca Wojciecha Korfantego nie była tam zbyt długa, bo ten rząd długo nie przetrwał. Pracował tam Wojciech Korfanty bodajże, panie marszałku, chyba z 2 miesiące, z tego co mi wiadomo. Ale później te losy na emigracji znowu ich zbliżyły do siebie. W tym 35 roku, kiedy Wojciech Korfanty uchodził do Czechosłowacji. W tym też samym czasie Wincenty Witos również przebywał tam. Oni często się spotykali, często prowadzili dyskusje na temat, co tu trzeba zrobić, żeby w jakiś sposób, oczywiście, tak mówimy, to była opozycja, co trzeba zrobić, żeby przeciwstawić się tym rządom, które funkcjonowały wtedy. Mówiliśmy wcześniej o powstaniu Frontu Morsz, czyli właśnie tego ugrupowania, które skupiało, tego bloku, które skupiało właśnie prawicę. I wśród twórców tego bloku Morsz także był i Wincenty Witos, i generał Haller był, i Wojciech Korfanty, i Ignacy Paderewski, bo to wszystko u niego w Szwajcarii się odbywało. Także drogi, ja mam, znaczy nie ja mam, tylko ty tylko w zbiorach już nie wiem jakich, jest wspólne zdjęcie Wincentego Witosa z Wojciechem Korfantem i z dwoma jego synami. Bardzo fajne zdjęcie i myślę, że to zdjęcie no, o tym mówi, że oni blisko ze sobą współpracowali.
A wszystko to jest ta przestroga, o której mówił też pan marszałek, przed tym takim ekskluzywizmem tylko my.
Tak. To prawda.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem zabrać głos.
Bardzo proszę, jest pan na antenie. Kto mówi?
Józef z Małopolski.
Prosimy.
No, ci szatani mieszali nam Polakom w głowach i my mało wiemy o takich znakomitych osobistościach i dziękuję i pozdrawiam za tą audycję, ale jedna rzecz już... Jestem starszy i nie mam czasu, żeby grzebać po literaturze i dowiedzieć się konkretnie, o co chodziło tym panom, którzy wpakowali do więzienia swoich przeciwników, no bo to tak wygląda, jakby to też był jakiś, powiedzmy, komunizm, no a my, każdy ktoś, kto się czuje Polakiem, no to gloryfikuje mimo wszystko no tą drugą Rzeczypospolitą jako taką świętość, powiedzmy nawet, no. Chciałbym, żeby pan marszałek Jurek, jak jest historykiem, żeby naświetlił ten kontekst. Dlaczego po prostu, czy to była jakaś, no ja tego nie rozumiem. Jak mogli ludzie, którzy byli patriotami, innego patriotę tak prześladować nikczemnie, bo to była nikczemność moim zdaniem.
Dziękujemy.
I tyle, dziękuję.
Dziękujemy bardzo, więc motywy.
No, motywem, jak mówiliśmy o tym i to trzeba jeszcze raz powtórzyć, no przekonanie o tym, że tylko jeden kierunek polityczny walczył o Polskę. Ten kierunek, który reprezentował marszałek Piłsudski w czasie wojny, komendant pierwszej brygady, miał wielkie zasługi, w ogóle przekonanie o tym, że Polska musi być reprezentowana przez siłę zbrojną w czasie wojny światowej. Pokazanie wartości tej siły, co szczególnie w 16 roku w czasie walk na Wołyniach zrobiło wrażenie na Niemcach, jaka jest wartość polskiego żołnierza. Doprowadzenie do aktu 5 listopada, kiedy po raz pierwszy no, dwa państwa zaborcze zadeklarowały, że musi powstać jakaś Polska po zakończeniu wojny, organizacja sił zbrojnych i mówiliśmy szczególnie o konstytucji już potem, po 26 roku wolnej Polsce. Natomiast w całej naszej audycji mówiliśmy też o tym, że na przykład odrodzenie, przyłączenie Górnego Śląska do Polski, rozszerzenie suwerenności polskiej poza te granice, które Polska nawet miała przed rozbiorami, siłą wyłącznie pracy społecznej, ale również odwagi, powstań podjętych, poparcie polityki polskiej powstaniami. W pierwszym rzędzie to jest zasługa Wojciecha Korfantego i to pokazuje, że po prostu wielkim błędem, takim pierwszym psychologicznym błędem to właśnie to przekonanie, że tylko ten kierunek, który objął władzę po przewrocie majowym, tylko on pracował dla Polski w przeszłości, co było błędem historycznym, ale również błędem prowadzącym do błędnych wniosków politycznych. No i z tego się wzięła rzecz gorsza, to znaczy przekonanie, że opozycja, jeżeli jest opozycją serio, to znaczy dążącą do zmiany władzy, prowadzi działalność antypaństwową. Antypaństwową działalność doprowadzili w Polsce komuniści przed wojną, bo to była agentura, prowadziły ruchy separatystyczne, no bo dążyły do rozerwania całości Rzeczypospolitej, no ale opozycja w wolnym państwie jest rzeczą normalną. Tutaj Wojciech Korfanty reprezentował po prostu opozycję, która uważała, że Polska powinna zachować rządy parlamentarne. Ten obóz, który rządził po maju 26 roku, mówił, że w sytuacji, w której obok jest totalitarne państwo komunistyczne, rządy muszą być bardziej stabilne i tak dalej. I krytykował taki parlamentaryzm zmieniających się rządów. Zachował pewne formy demokracji, miał poparcie społeczne, ale to krytykował. No i, ale można powiedzieć, to wszystko jest różnica opinii. Co było najgorsze? Najgorsze, no to było to, że to, co powiedział Wincenty Witos właśnie, że jego nazwisko wspomniał, wspominamy, który po procesie brzeskim powiedział: siedziałem w więzieniach państw zaborczych, nigdy mnie tak nie poniżano jak w polskim więzieniu. I to jest najgorsze, bo to, że ludzie czasami nawet w brutalny sposób ze sobą walczą, to czasami dramatyzm sporu może tłumaczyć. Natomiast nigdy nie wolno nikogo poniżać. I to jest, a już zaprzeczeniem Solidarności Narodowej jest zaprzeczanie zasług dla Polski, tych, którzy zasługi dla Polski mieli, czy tym bardziej. Więc mówię, to jest bardzo zła rzecz. O tym nie należy mówić dzisiaj, bo tym bardziej, że pamiętajmy, że mówimy o sporze wewnątrz Polski, o sporze Polaków, sporze w państwie, którego w końcu wszyscy bronili, kiedy trzeba go było bronić. O sporze dramatycznym, gdzie racje są podzielone. Natomiast jeżeli nie możemy uniknąć mówienia o tych przypadkach skrajnych, takich jak po prostu zwyczajna jakaś niesprawiedliwość czy niegodziwa niesprawiedliwość, to wyłącznie po to, żeby to, myślę, dla nas wszystkich była nauka, że trzeba w życiu trzeba pilnować, żeby nie popełnić niesprawiedliwości w stosunku do tych, którym musimy się przeciwstawiać, również wtedy, kiedy jesteśmy przekonani o swoich racjach. Bo nikogo nigdy nie wolno zaprzeczać zasługi narodowej tym, którzy taką zasługę rzeczywiście mają. I gdyby to uszanowano po prostu, tą rolę, wielką, historyczną rolę, to nigdy do tego by nie doszło, nawet gdyby nie podjęto propozycji na przykład współpracy z rządem, tej, którą Korfanty składał w 1939 roku, kiedy już właściwie od jesieni, a już zupełnie od wiosny 1939 roku stało się jasne, że niepodległość Polski znalazła się w sytuacji skrajnego, dramatycznego zagrożenia.
Radio Maryja, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
O, czy można jeszcze się włączyć?
Oczywiście. Już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Tak? Dobrze. Mogę?
Tak, prosimy.
Jan Zimroz, ja reprezentuję Akcję Katolicką, ale niezależnie od tego jestem również przewodniczącym Rady Fundacji imienia Ignacego Paderewskiego we Wrocławiu. Chciałem tutaj zaproponować przekazać może taką krótką informację dotyczącą właśnie osoby Wojciecha Korfantego. Otóż od wielu lat pracujemy nad tym, żeby we Wrocławiu znieść pomnik Wojciecha Korfantego i wszystko wskazuje na to, że właśnie w tym roku, w niezwykle ważnym roku, jeśli chodzi o pamięć o Wojciechu Korfantym, zostanie to sfinalizowane. Ideą zniesienia pomnika Wojciecha Korfantego we Wrocławiu jest przypomnienie, że w zaraniu niepodległości właśnie Korfanty głosił konieczność połączenia prastarych ziem piastowskich z powstającą Rzeczpospolitą. Myślę, że ten pomnik, jeśli już powstanie, będzie przypominać społeczności dolnośląskiej i społeczności całego Śląska, że Wojciech Korfanty, który, jak wspomniano w tej audycji, był studentem Uniwersytetu Wrocławskiego i działał tutaj w polskich organizacjach studenckich i kulturalnych, że jego pragnieniem było połączenie Śląska, a Wrocław jako historyczna stolica Śląska jest najlepszym miejscem właśnie do podkreślenia tej jedności i tego właśnie nierozerwalnego związku Śląska z Rzeczpospolitą. Temu Wojciech Korfanty poświęcił całe życie. Mamy stronę internetową Paderewski, Fundacja Paderewski.pl. Tam jest sporo informacji i materiałów na temat właśnie tej idei pomnika. Jest tutaj grupa we Wrocławiu właśnie ludzi, która ciągle wierna, ludzi już nie młodych, tym ideom chrześcijańsko-demokratycznym, o których panowie w czasie tej i tej poprzedniej, transmitowanej również, czy nadawanej przez telewizję Trwam, mówiliście. Tak sobie pomyślałem, że Wojciech Korfanty był rzeczywiście uosobnieniem takiego polityka o niezwykłych cnotach. Polityka, których dziś niestety niewielu. Na pewno do takich należy pan marszałek Jurek, który jest obecny, z którym się zresztą spotykaliśmy na gruncie akcji katolickiej. Myślę, że właśnie bardzo brakuje takiej powszechnej jakby wiedzy o Wojciechu Korfantym i może pokazywania tej osoby i właśnie tego charakteru publicznie dzisiaj właśnie osobom zajmującym się działalnością publiczną. Idee chadeckie, myślę właśnie te, o których wspominano już właśnie dzisiaj, są naprawdę bardzo szlachetne i ja osobiście ubolewam, że dzisiejsza chadecja polska tak jakby gdzieś została zepchnięta do cienia, a kto ją w Europie reprezentuje, to jest chyba jakaś taka przewrotność historii. Zresztą również i chadecja europejska zachowuje się w stosunku do dzisiejszej rzeczywistości, do dzisiejszych, do potrzeby tych czasów w sposób bardzo dziwny. To tyle może. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Ja może dwa słowa też w tym temacie. Bardzo dziękuję za ten telefon, bo tutaj wcześniej po audycji telewizyjnej mówiłem właśnie marszałkowi Jurkowi o tym, że dostałem informację, że właśnie ten pomnik Wojciecha Korfantego stanie w Wrocławiu. Te zabiegi były bardzo, bardzo długie. Ja wiem, że wiele lat temu spotykałem się z panem doktorem Gebhardem, prezesem Fundacji imienia Ignacego Paderewskiego, także z panem Maksymowiczem ze Związku Dolnośląskiego i wszyscy, rzeczywiście, te zabiegi były bardzo, bardzo wielkie, żeby ten pomnik powstał, że się to teraz urzeczywistnia, to jest piękna sprawa. Ja się z tego bardzo cieszę. To byłby trzeci pomnik w Polsce, bo w Siemianowicach, w miejscu rodzinnym Wojciecha Korfantego jest, także w Katowicach. Teraz byłby we Wrocławiu. Wiemy, że z Wrocławiem, tak jak pan mówił, który tutaj dzwonił do Radia Maryja, z tym Wrocławiem był bardzo blisko, studiował, działał w organizacjach młodzieżowych. Tutaj właściwie nabierał jakby tych pierwszych doświadczeń związanych z pracą narodową, z pracą polską. To właśnie na tym Uniwersytecie Wrocławskim się to kształtowało. Z tego co wiem, jeśli pan by mi podpowiedział, bo dostałem informację, że ma się to odbyć 11 listopada, z tego co dostałem informację. Chciałbym, żeby pan mógł, jakby pan jeszcze jest na linii, czy by
nie ma, już w tej chwili.
Nie ma już pana, żeby to potwierdził, ale to ja na pewno będę miał informację pewną. Jest to świetna informacja.
I kolejny telefon. Prosimy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Już, proszę ojca, jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy.
Ja już wyłączam radio, wszystko. Proszę ojca, więc tak, pierwsza sprawa to...
A kto mówi?
Wojciech z Centralnej Polski.
Proszę bardzo.
Rozmawiamy o Korfantym, natomiast w pół zdania odnosząc się do poprzednich telefonów, chciałem powiedzieć, że nie byłoby konfliktu żadnego w Polsce, gdyby nie twórca Polski, jakim był II Rzeczypospolitej, jakim był Józef Piłsudski. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że gośćmi w studiu są politycy, którzy na kanwie historycznej, a nauczycielką życia jest historia, prostu odnoszą się do tego, co było i do całej działalności Korfantego. W związku z tym musimy wiedzieć, że Korfanty chciał wolnej Polski i wolnego Górnego Śląska po to, żeby nie był wykorzystywany Górny Śląsk przez Prusaków, Niemców i no, żeby w tym regionie działo się normalnie, lepiej. I ci politycy, którzy są teraz w studiu, muszą odnosić do swojej działalności dzieje historyczne, umieć je analizować i muszą zdawać sobie z tego sprawę, że sytuacja obecna dzieje się poprzez historię, którą żeśmy przeżyli. Teraz, jeżeli ci goście będą brali lekcje z tej historii, to będą wiedzieli, że skoro 250 zł kosztuje w Amsterdamie tona węgla, a w Polsce na rynku dla klienta jest po 800 zł, to jest wyzysk taki sam, jak kiedyś był, przeciwko czemu protestował Korfanty, oprócz sytuacji jakichś patriotycznych, to też przeciwko wyzyskowi. W związku z tym teraz ci politycy muszą tutaj nam powiedzieć, że oni, będąc w polityce, chcą zmiany tej rzeczy, obniżenia podatków w Polsce, wyjaśnienia spraw bieżących, żeby takie sytuacje nie miały miejsca w dotychczasowej Polsce. I muszą to jasno i wyraźnie deklarować, a nie dąć w trąbę bądź Polakiem, daj się oszukiwać, albo bądź Polakiem, pamiętaj o historii, bo my jesteśmy Polakami, tylko że chcemy żyć w poukładanym świecie, w którym politycy go układają w sposób sensowny na bazie historii. A to, co ja tu słyszę, to nie słyszę takiego przekazu, że ktoś analizuje to, co zrobił Korfanty, bo chciał wyzwolić Górny Śląsk, chciał, żeby był polski, chciał, żeby było wszystko dobrze, a myśmy doczekali czasu, w którym jest wszystko pogmatwane. I teraz chodzi o to, żeby oni deklarowali jasno i prosto i wyraziście, do czego zmierzają jako politycy dzisiejsi na kanwie sytuacji historycznej. To tylko chciałem tyle powiedzieć.
Dziękuję, panie Wojciechu, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Pan w ocenie sytuacji ma bardzo wiele racji, natomiast jeżeli chodzi o program, to jest to program jubileuszowy poświęcony temu, że jutro mamy 75. rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego i trzeba to przypomnieć. Ja bardzo bym chciał, żeby ten optymizm w ocenie takiej wierności historycznej, wierności historii się jutro potwierdził, że będziemy na placach widzieć dużo ludzi pod pomnikami Wojciecha Korfantego, w telewizji i tak dalej, ale mówię i w tym wymiarze społecznym, i w tym oficjalnym, ale obawiam się, że tak nie będzie. No my po prostu z panem senatorem, pan senator, obowiązek rodzinny dodatkowo, ale też patriotyczny, no ja obowiązek publiczny, no chcemy wypełnić ten obowiązek pamięci o wielkim Polaku, o którym zdecydowanie za mało mówimy, a którego rocznica śmierci nie może być pominięte milczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę tego, co dzisiaj mamy, ma pan całkowicie rację. Ta sytuacja, w której rząd przez sztuczne dodatki ekologiczne, przez opłaty dotyczące składowania i tak dalej, czyni ceny węgla niekonkurencyjnymi, jest sytuacją zupełnie niedopuszczalną. Przede wszystkim każdy rząd państwa polskiego, i to jest coś, co będziemy i musimy robić, powinien walczyć o to, żeby węgiel jako jedno z głównych bogactw Polski, pamiętajmy, że 20 lat temu jak Europejska Wspólnota Gospodarcza czy rodząca się Unia Europejska pokazywała, jakie towary jako najbardziej eksportowe mogą być najbardziej dynamiczne na rynku europejskim, to pokazywała węgiel, produkty odzieżowe i żywność, rolnictwo. I każdy rząd ma obowiązek walczyć o to, żeby jakieś szalone pomysły polityki klimatyczno-energetycznej, według których należy zupełnie, że w ciągu w ogóle jednego pokolenia należy zupełnie odejść od wykorzystywania kopalnych źródeł energii, żeby temu się przeciwstawić. Niech odchodzą ci, którzy są bogaci, niech odchodzą ci, którzy nie mają, ale my mamy i potrzebujemy. To jest nasze bogactwo, które musimy wykorzystać. Oczywiście w tym, co nasz słuchacz mówił o tym, że każdy rząd polski ma obowiązek walczyć o konkurencyjność cen polskiego węgla, a więc, że dzisiaj jest pilna potrzeba interwencji, żeby te ceny obniżyć, żeby one były konkurencyjne wobec węgla rosyjskiego, który na przykład do Polski jest po prostu wpychany. To jest obowiązek każdej polskiej władzy i wystarczy zmienić przepisy dotyczące obciążania kopalń dodatkowymi kosztami, żeby węgiel był bardziej konkurencyjny jako polski produkt i to trzeba zrobić. No, dziwaczność sytuacji polega jednak na tym, że właśnie ci, którzy kwestionują dziedzictwo Korfantego, Związek Górnego Śląska i Polski, a bardzo głośno krzyczą o Śląsku, współpracują z tą władzą, która dzisiaj doprowadziła do takiej sytuacji. Bo to ta władza doprowadziła do takiej sytuacji. Oczywiście w czasie ostatnich wyborów premier sobie przypomniał o tym, że trzeba zacząć mówić o górnictwie jako o dziedzinie gospodarki, która po pierwsze może być konkurencyjna, którą po drugie musi być zainteresowana polityka gospodarcza państwa, ale to jest całkowite zaprzeczenie temu, co ten obóz polityczny, który Donald Tusk reprezentuje, robił przez całe poprzednie ćwierćwiecze. To przecież ci ludzie zakładali w latach 90., że węgiel jest schodzącym surowcem energetycznym i tak naprawdę należy w ogóle wycofywać się z produkcji węglowej, bo to nie jest przyszłość. A dzisiaj niestety nie wypełniają dostatecznie obowiązku przeciwstawienia się tej presji na wprowadzanie, bo to pamiętajmy, że to nie jest zakończone, na wprowadzanie coraz to nowych pomysłów dotyczących tej polityki klimatyczno-energetycznej, które docelowo w ogóle mają doprowadzić do zaniechania wydobycia i sprzedaży węgla. No oczywiście Polska na to zgodzić się nie może, tylko jeżeli chcemy, żebyśmy jako państwo, to znaczy każdy rząd, który będzie, potrafili się przeciwstawić wtedy, kiedy naciski się wzmogą, to dzisiaj już, kiedy są ogłaszane projekty, musimy mówić bardzo jasno, że Polska absolutnie nie widzi takiej potrzeby. Możemy rozmawiać o różnych formach międzynarodowej współpracy, ale akurat dla Polski węgiel, tak jak z drugiej strony produkcja rolna, to są jedne z filarów naszej gospodarki i absolutnie nie zakładamy tutaj możliwości wchodzenia w tego rodzaju ograniczenia. Każdy wie, na czym polegają relacje w życiu politycznym, wie, że takie wstępne stanowisko komunikujące podstawowe interesy państwa należy ogłaszać na początku. Wtedy zupełnie inaczej ustawia to relacje międzypaństwowe. A tego niestety nie wypełniają obecne władze, które, mówię, zupełnie słuchają serio pomysłów nie z tej ziemi, które zakładają, że już w tej chwili zużycie węgla w gospodarce jest obciążone bardzo wysokimi narzutami, a w przyszłości, że w ogóle tak naprawdę mamy przestać używać węgla, czyli praktycznie przestać go wydobywać. A to jest, no pamiętajmy, na czym stoi Śląsk.
Ja jeszcze chciałem dwa słowa dodać do tego. Rzeczywiście tutaj najważniejszą sprawą jest ten pakiet klimatyczny, który Prawo i Sprawiedliwość, do tej partii akurat należy. To jest jeden z podstawowych punktów programu, że wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to ten pakiet klimatyczny będziemy wszystko robić, aby on był zawetowany, bo to jest całe zło, które prowadzi do tego, że ceny energii, a przez to no, ceny węgla przecież wpływają w znacznym stopniu na ceny energii. To prowadzi do tego, że nasza gospodarka no, będzie coraz mniej konkurencyjna. To trzeba ten pakiet zawetować. Zresztą nie wiem, czy dobrze dosłyszałem. Pan chyba, który dzwonił, to był z Solidarnej Polski, tak?
Z Centralnej Polski.
Z Centralnej Polski. To ja coś mi się przesłyszało. Także to jest najważniejsze z tych zadań. Poza tym drugim takim punktem będzie powołanie Ministerstwa Energetyki. zajmującego się tylko sprawami związanymi z energetyką, tylko, że, czyli elektrowniami.
Na tematy pakietu i klimatycznego i węgla wielokrotnie też mówimy na antenie Radia Maryja. Co jakiś czas, co pan marszałek przypomniał, mówimy o tym, że no, władza, która obecnie jest w Polsce, flirtująca z Rasiem, tak?
Wprowadzili ich do władzy na Górnym Śląsku przejściowo, ale wprowadzili.
Tak, i tutaj odpowiedzialna i przypominająca sobie o górnikach w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale też z drugiej strony proszę pamiętać, ile głosów pan premier Jerzy Buzek uzyskał na Śląsku. No. A z kopalniami postępował jego rząd tak, jak postępował. Więc tutaj myślę, że warto też i o tej drugiej stronie medalu pamiętać. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I czy mogę dowiedzieć się do...
Oczywiście, jest pan na antenie. Kto mówi, skąd?
Kłania się Edward z Chicago.
Prosimy.
Chciałbym serdecznie pozdrowić. Oczywiście dziękujemy bardzo za przypomnienie tej wspaniałej postaci, która odegrała kluczową rolę, jeśli chodzi o przypomnienie sobie na świecie i w Europie, na świecie, a szczególnie w Polsce, co znaczy Śląsk, nasz ukochany Śląsk, jako serce przemysłu. I rozmowa o wspaniałym człowieku, o Korfantym, należałoby moim zdaniem pokazać jeszcze tło jego działalności, bo on wcale nie miał takiego łatwego życia przy tej walce o Śląsk, bo największym wrogiem Polski w tym czasie, oczywiście to już było po pierwszej wojnie światowej, w Wersalu był Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii, który tak zdecydowanie szedł na rękę Niemcom, że nie dostaliśmy odpowiednich reparacji. A jeśli chodzi o Francuzów, to tu z kolei należałoby chyba powiedzieć, że jednak misja wojskowa francuska pomagała Korfantemu. Bardzo bym prosił o rozwój tego wątku, bo nie jestem historykiem, oczywiście znam ten rozdział, ale wolałbym, żeby się bardziej utytułowane osoby wypowiedziały na ten temat.
I żeby wybrzmiało na antenie. Bardzo dziękuję, panie Edwardzie. Panowie Lloyd George, no i kwestia Anglii i Francji.
Tak, pan ma, myślę, całkowitą rację. Ja też nie jestem historykiem z wykształcenia, ale tymi sprawami interesuję się bardzo. Taka sytuacja jest, że nie wszyscy też o tym wiedzą, że w projekcie uchwały dotyczącej Górnego Śląska, projekt uchwały zakładał, że cały Górny Śląsk ma przypaść Polsce. Bez plebiscytu. Tylko że nastąpiło wielkie oburzenie przegranego państwa w I wojnie światowej, a mianowicie Niemiec, które stwierdziły, że bez Górnego Śląska nie będą mogły w wystarczającym stopniu spłacać reparacji wojennych. To stanowisko, tak jak pan powiedział, to stanowisko popierała Wielka Brytania, i która sprzyjała Niemcom, i takie sławne jest powiedzenie Lloyda George'a, który o Śląsku wyraził się w ten sposób, że oddać Polsce Górny Śląsk to tak jakby było oddać małpie zegarek. A to obrazowało właśnie tą tendencję, że tutaj blisko popierali Brytyjczycy Niemców. No i rzeczywiście do tego w końcu doszło, że tak mówię, początek, projekt tej uchwały był taki, że cały Śląsk miał należeć do Polski. Później się to jednak zmieniło i naciski były, tak jak pan powiedział, Wojciech Korfanty bardzo blisko współpracował z generałem Lerondem, który był tutaj szefem tak zwanej komisji międzysojuszniczej, która miała dopilnować, żeby przebieg plebiscytu przebiegł w dobrej atmosferze. To Francja popierała Polaków. Francja popierała Polaków, Anglicy popierali Niemców, Włosi, to oni się tak wahali. Czasem byli po stronie polskiej, czasem...
Ale ostatecznie po stronie brytyjskiej. Ostatecznie po stronie brytyjskiej,
także tak to... Tak to wyglądała ta sytuacja z tym. No i do tego plebiscytu doszło, tak żeśmy o tym mówili wcześniej, te 40% przypadło Polsce, 60% Niemcom.
Coś jeszcze, panie marszałku?
Znaczy ja myślę, że trzeba dziś przypomnieć, że Polski w 18 roku w ogóle nie miało być. Dlatego, że tak naprawdę nasze wszystkie granice były kwestionowane. Polska, kwestionowano przynależność do Polski, Bydgoszczy, Poznania, Katowic, nie tylko Lwowa i Wilna, ale również Białegostoku i Przemyśla. Polska, gdyby powstała na terytorium niekwestionowanym, to byłaby państwem niezdolnym do życia i to małe państwo miało tak naprawdę zostać Republiką Sowiecką w intencjach Lenina. To, że Polska powstała wtedy, w 18 roku, jako państwo, którego już nie można było wymazać z mapy Europy, można było pozbawić niepodległości, ale jako faktu politycznego nie można już było w XX wieku wymazać Polski z mapy Europy, to tylko dlatego, że o tą Polskę walczyliśmy. To znaczy, owszem, polityka polska potrafiła rozmawiać, wywierać presję międzynarodową, prezentować stanowisko Polski na konferencji paryskiej, komunikować w Lidze Narodów stanowisko Polski, ale potrafiliśmy też stwarzać fakty dokonane. Dzisiaj mówiliśmy o wielkim polityku, który potrafił takie fakty dokonane stwarzać, począwszy od tego faktu dokonanego, jakim były wybory i w ogóle postawienie sprawy tego, że Górny Śląsk jest Polski, co było zupełnie nową jakością na początku XX wieku przez poparcie praw Polski do Górnego Śląska powstaniami, siłą zbrojną, zbrojnym protestem, po doprowadzenie do sytuacji, że Polska powstała właśnie w tych szerokich granicach. I mówię, dzisiaj warto to przypominać, bo jesteśmy dzisiaj, właśnie ktoś zwrócił uwagę, że dzień po rocznicy Bitwy Warszawskiej, a dzień przed rocznicą śmierci Wojciecha Korfantego. To, że Polska powstała jako duże państwo i że Polska powstała jako fakt, którego już nie można było wymazać z politycznej mapy Europy, to tylko dlatego, że o tą Polskę walczyliśmy. I dlatego wielkim błędem jest przyjmowane dzisiaj założenie dominujące w wypadku dzisiejszej władzy. Na przykład, że najlepszą polityką polską jest brak polityki, jedynie dopasowywanie się, dryfowanie w jakimś międzynarodowym nurcie, jak to ostatnio premier Tusk powiedział, takie stanie w sztywnej falandze europejskiej, nie wychylanie się, prawda? To nie jest droga, na której można zbudować państwo polskie. Pamiętajmy o jednym, chociaż wydarzenia, o których mówimy, miały miejsce bardzo wiele lat temu, bo mimo początku niepodległości, o wydarzeniach sprzed 90 paru lat, to jednak wtedy, kiedy umierał Wojciech Korfanty 75 lat temu, to Druga Rzeczpospolita kończyła swoje istnienie. My dzisiaj znowu musimy budować państwo polskie i myślę, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, jako o tym głównym przesłaniu, zasadnicza aktualność polityki Wojciecha Korfantego to się cały czas potwierdza. Mocna polityka mająca oparcie w opinii publicznej, przede wszystkim przekonywanie Polaków, ale również zdolność zdecydowanego postawienia praw Polski na forum międzynarodowym. umiejętność argumentacji europejskiej za sprawą polską, ale też odwoływanie się do takiego zdecydowanego polskiego stanowiska i obrona polskiej tożsamości, to o czym mówił pan senator, mówiąc o testamencie swojego stryjecznego dziadka i tym orędziu duchowym, które przekazał mieszkańcom Górnego Śląska, tym ludziom, z którymi pracował całe życie.
Radio Maryja, proszę. O, ktoś się już nam rozłączył. Proszę bardzo, halo.
Kłaniam się uprzejmie.
Kłaniamy się również. Kto mówi?
Drogisza przy Mitym Barskiej.
Prosimy, jest pan na antenie, słuchamy.
Kłaniam się czcigodnemu ojcu i panu marszałkowi i panu senatorowi. I bardzo dziękuję za tą wspaniałą audycję, szczególnie teraz, kiedy są takie silne dążenia do separatyzmu Śląska, no i nawet poparcie przez niektóre czynniki państwowe tego procesu, więc jest to jak najbardziej na czasie. Druga rzecz, no jak można wytłumaczyć przy tej okazji sprawę gospodarczą, kiedy Śląsk czy Polska na węglu stoi, czy importuje węgiel do Polski, no to przecież to trudno mi to wytłumaczyć. No i trzecie jest takie pytanie przy okazji, to bo wczoraj mieliśmy tę wspaniałą uroczystość cudu nad Wisłą. Jak można wytłumaczyć odmowę przez pana Piłsudskiego pomocy Białej Armii Rosyjskiej, Denikina, kiedy ważyły się losy zwycięstwa komunizmu. Jeszcze źródła podają, że nawet pan Piłsudski zapewnił bolszewików i Lenina, że pomocy Denikinowi nie udzieli. No i później były te problemy, które wczoraj przeżywaliśmy, no to świętowaliśmy, ale problemy były niepotrzebne. No dziękuję za uwagę i proszę o odpowiedź. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. To ostatnie pytanie troszeczkę wykracza poza ramy tego naszego spotkania, więc nie wiem, czy uda nam się, zwłaszcza, że czas dobiega końca, na to odpowiedzieć, ale na pewno też jest to okazja, żeby historycznie o tym mówić. Słyszałem, że w jednym z wykładów mówił o tym pan profesor Andrzej Nowak, więc także może odsyłam tutaj do tego wykładu. Ale bardzo proszę, nasi goście, pan marszałek Jurek.
Sprawa jest względnie prosta. Generał Denikin i rosyjskie władze prowadzące walkę z bolszewikami nie chciały uznać nawet przynależności Chełma i Chełmszczyzny do Polski. W związku z tym, także to był ten sam pomysł małej Polski, o której przed chwilą mówiliśmy. Ja myślę, że z perspektywy historycznej ta decyzja neutralności wobec walki rosyjskiej kontrrewolucji z bolszewizmem, ona się nie broni, ale motywy, jakie były, to przed chwilą wyjaśniłem. Natomiast w jednym się z mówcą, z panem, który zadzwonił, nie zgadzam. No, wczorajszy dzień, no może to wyglądało ładnie, no dobrze, że był mały oddział brytyjskich żołnierzy, amerykańskich, ale to jest wielka porażka dyplomatyczna obecnej władzy. 94 lata temu nasi dziadkowie uratowali Europę przed bolszewizmem. To nie jest wspomnienie o wydarzeniu o charakterze wyłącznie narodowym. Znaczy w pełnym znaczeniu narodowy charakter Bitwy Warszawskiej polega na tym, że Polska obroniła Europę przed bolszewizmem, że Polska pokazała, jak ważnym elementem geopolityki europejskiej jest nasze państwo. I ja powtórzę to, co mówiłem w pierwszej audycji w telewizji, że tak naprawdę no, były obchody rocznicy lądowania aliantów w Normandii. 3 miesiące temu władza miała świetną okazję, żeby zaprosić przywódców świata zachodniego, że 15 sierpnia spotkajmy się w Warszawie. Pokażmy geopolityczne znaczenie Polski, że głos Polski w sprawach wschodnich musi być słuchany. No niestety, ja myślę, że tak naprawdę obecna władza potrafi tylko urządzać parady, a nie tak naprawdę tworzyć istotne fakty dyplomatyczne. No,
ale też, panie marszałku, gdy za Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku była zorganizowana defilada i gdy rzeczywiście za Lechem Kaczyńskim, co by nie mówić, można się zgadzać, z całokształtem nie zgadzać, ale jednak szła polityka historyczna, tak? No to te same ośrodki szalenie krytykowały i tę defiladę, i politykę historyczną, i Gruzję przecież.
Defilada jest kapitalną, defilada wojskowa jest kapitalną rzeczą, bo my powinniśmy cały czas mieć tą świadomość, że Polska musi mieć siły zbrojne, dlatego że argumenty polityki polskiej zawsze powinny być, móc być poparte przez siły państwa polskiego. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że prezydent Kaczyński już jako prezydent Warszawy potrafił urządzić takie uroczystości jak 60-lecie Powstania Warszawskiego, na które przyjechał ówczesny kanclerz niemiecki, kanclerz Schröder, po to, żeby powiedzieć, że rząd niemiecki nie popiera roszczeń wobec Polski, powiernictwa pruskiego czy innych roszczeń prywatnych wysuwanych w stosunku do polskich rodzin, do polskiej własności. Wtedy ta deklaracja Schrödera na Placu Powstańców Warszawskich to był bardzo ważny akt dyplomatyczny i prezydent Kaczyński pokazał, w jaki sposób tak naprawdę pamięć historyczna buduje prawne tytuły państwa polskiego w polityce europejskiej. I to był przykład tego, że Polska może. Potem było wiele innych takich przykładów wspólnych wystąpień międzynarodowych. Tak naprawdę mamy do czynienia z władzą, która potrafi tylko dostosowywać się do oczekiwań zagranicy, natomiast no, nie potrafi mówić o tym, czego Polska w sposób uzasadniony powinna oczekiwać od naszych partnerów zagranicznych w imię tego, jaką rolę geopolityczną, polityczną odgrywaliśmy w Europie i jaką odgrywamy. Bitwa warszawska to jest świetna okazja, żeby uniwersalizować rolę Polski w Europie. No miejmy nadzieję, że za rok będziemy mieli inną władzę i że będziemy mogli to wydarzenie pokazać w zupełnie innym kontekście i naprawdę w sposób zasługujący na to, co zrobiło pokolenie naszych dziadków i pradziadków naszych dzieci.
Ja tylko przypomnę, panie marszałku, że w 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, to kancelaria prezydenta Bronisława Komorowskiego patronowała pomnikowi Fossowie, wystawieniu pomnika Fossowie z bagnetami, prawda, tych bolszewików, którzy szli na Polskę i byli łaskawi polec w tamtym miejscu, a nie dalej grabić, mordować i gwałcić.
I to jest ojcze przykład właśnie braku odwagi ze strony obecnej władzy, bo jak chcieli wykonać gest szacunku dla narodu rosyjskiego, to raczej powinni iść złożyć kwiaty na grobach tych żołnierzy rosyjskich, kozaków kubańskich na cmentarzu prawosławnym, którzy bronili Warszawy przed bolszewikami, żeby pokazać, że walka Polski z bolszewizmem była wypełnianiem uniwersalnej misji w stosunku do cywilizacji. Myśmy ratowali świat, uratowaliśmy kawał Europy, oszczędziliśmy, gdyby nie tamta bitwa, to tak naprawdę cała Polska przeżyłaby to, co Polacy przeżyli na wschodnim Podolu, czy na Mińszczyźnie w latach 34-37, kiedy tak naprawdę ludność polska padła ofiarą ludobójstwa w ramach tak zwanej operacji polskiej. I przed tym, ale również inne narody, przed tym obroniła bitwa warszawska. I mówię, gdyby prezydent miał odwagę, to powinien iść na groby tych rosyjskich żołnierzy i pokazać właśnie, że którzy bronili Warszawy przed bolszewikami. A nie na groby bolszewików.
Ja chciałem tylko dodać jeszcze, że ta bitwa warszawska była niezmiernie istotna, bo przecież jakby nie ona, to tak jak pan marszałek mówił, nie byłoby plebiscytu, nie byłoby trzeciego powstania śląskiego. Dzisiaj mielibyśmy chyba o wiele, wiele bardziej skrócony ten nasz temat do rozmowy. Przecież bolszewicy by zalali całą Europę, także powstania trzeciego śląskiego na pewno by nie było i Górny Śląsk do Polski by nie został przyłączony.
Tak, dzisiaj się o tym nie pamięta, takie było stanowisko komunistów przed wojną, takie było stanowisko KPP, że Śląsk powinien być niemiecki. A swoją drogą, jak mówimy o separatyzmie kulturowym, tych ruchów, które separatyzm kulturowy głoszą, to warto zwrócić uwagę, że to te ruchy separatystyczne, które próbują zniszczyć dzieło Korfantego w czasie wojny gruzińskiej, którą ojciec wspomniał, poparły odłączenie przez Rosję dwóch prowincji od Gruzji. Także to są w ogóle bardzo niebezpieczne zjawiska, bo kawałkuje się tak naprawdę zasadniczy interes Polski polega na tym, żeby utrwalić zmiany, które nastąpiły po rozpadzie Związku Sowieckiego. Natomiast Rosja dąży do tego, żeby te zmiany kwestionować i niestety bardzo wiele sił w zachodniej Europie uważa, że należy się z tym pogodzić, tak jak na przykład minister Mandelson, komisarz handlu w 2008 roku w czasie wojny gruzińskiej powiedział, że trzeba zrozumieć, że im trudno się zmieścić w obecnych granicach i że dopiero się muszą przyzwyczaić do posowieckich granic i do ich rewizjonizmu. No i są wreszcie tacy, którymi się manipuluje do tego, żeby kawałkować państwa. Dziedzictwo Wojciecha Korfantego to jest obrona całości Rzeczypospolitej. A obrona całości Rzeczypospolitej to jest przede wszystkim naród dumny ze swojej kultury, świadomy swoich praw i gotowy w procesie politycznym w swoim państwie te prawa poprzeć swoim stanowiskiem, swoją silną opinią publiczną.
To pozdrawiamy serdecznie na koniec mieszkańców ulic Wojciecha Korfantego. I w Toruniu wiem, że jest taka, i w sąsiedniej Bydgoszczy, i w wielu, wielu miastach i miasteczkach. Zatem szczególnie Państwo niech czują się wyróżnieni 17 sierpnia, gdy wspominamy 75. rocznicę śmierci, ale też dziedzictwa Wojciecha Korfantego, także uczniów szkół imienia Wojciecha Korfantego. Pozdrawiamy serdecznie. No wszystkich tych, którzy gdzieś tam w polu swojego widzenia to imię i nazwisko widzą.
No i chyba jeszcze szczególne gratulacje. Myślę, że naprawdę zasługuje na to, żeby osobno o tym powiedzieć dla Akcji Katolickiej z Wrocławia za tą piękną ideę, żeby postawić pierwszy poza Górnym Śląskiem, czyli taki wychodzący szerzej, tym razem na Dolnym Śląsku pomnik Wojciecha Korfantego. Naprawdę piękna rzecz, piękna inicjatywa społeczna.
Tak, myślę, że to bardzo ważne. Ja jeszcze tutaj jakiś szczególny sentyment do Torunia czuję, bo jak mówiłem ojcu, niedawno mój syn się przeprowadził do Torunia i najmłodszy Korfanty w wieku 1,5 roku mieszka właśnie w Toruniu.
No to tym serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję panom za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Zapraszamy jutro, panie marszałku, uroczystości w Katowicach.
O godzinie 13 przed pomnikiem Wojciecha Korfantego, przed gmachem Sejmu Śląskiego. Najpierw oddanie hołdu tam Wojciechowi Korfantemu przed jego pomnikiem, a potem już modlitwa na cmentarzu przy grobie Wojciecha Korfantego w Katowicach. Tam przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej, środowisk, które z nami współpracują, będą właśnie ten hołd wdzięczności składać.
Polski Śląsk, aktualność polityki Wojciecha Korfantego, to temat tych rozmów. Gośćmi rozmów byli pan Bronisław Jan Korfanty, wnuk stryjeczny Wojciecha Korfantego, senator 6. i 7. kadencji. Dziękuję bardzo, panie senatorze.
Dziękuję bardzo.
I pan poseł do Parlamentu Europejskiego, pan marszałek Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Panie marszałku, również.
Bardzo dziękuję, Bóg zapłać, i wszystkim słuchaczom dobrej niedzieli na jutro.
Dziękujemy. I dla państwa teraz jeszcze raz Ignacy Jan Paderewski, tym razem zagra nocturne F major op. 15 Fryderyka Chopina, a nagranie pochodzi z 1917 roku. A o telefony już proszę tylko słuchaczy do modlitwy na zakończenie dnia do komplety.